Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. 21:30, jak w każdy piątek, czas wzrastania. W naszym studiu witamy gości, ksiądz Grzegorz Kucharski wraz z młodzieżą.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie, witamy gorąco. Cieszymy się i dziękujemy za zaproszenie kolejny raz do audycji, którą mamy przyjemność współtworzyć. Zanim rozpoczniemy nasze rozważania, to tradycyjnie i zwyczajnie przedstawmy się sobie, abyśmy wiedzieli, kto po drugiej stronie tutaj ma dzisiaj możliwość zabrać głos. Studio jest przy stole wypełnione maksymalnie, wszystkie krzesła zajęte. Proszę bardzo.
Kumięga Krzysiek, tak jak już było to powiedziane wcześniej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i tak można powiedzieć, że w zasadzie związany jestem z KSM w całej Polsce, bo jestem w władzach krajowych.
Przewodniczący krajowy, który też dzisiaj prowadził audycję w telewizji Trwam.
Tak, Westerplatte Młodych. Tak. Westerplatte Młodych.
Małgorzata Roman, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej i we władzach Diecezji Płockiej.
KSM. A co jest imieniem, a co nazwiskiem?
To pierwsze imieniem, to drugie nazwiskiem.
Ania Karfińska, jestem studentką KSW, właśnie obroniłam licencjat, no i KSM Diecezji Płockiej.
Ania Błazińska. Jestem studentką trzeciego roku prawa kanoniczno-cywilnego oraz pierwszego roku prawa i też KSM Diecezji Płockiej.
Ola Cetlińska, jestem studentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i również KSM Diecezji Płockiej.
I Piotr Łaszczyk, obecnie aplikant adwokacki KSM Diecezji Płockiej.
Witam serdecznie jeszcze raz radiosłuchaczy. Zapraszamy dzisiaj do takiego tematu, który może z jednej strony jest dla innych, dla was, drodzy, znany, przybliżany wielokrotnie, bo on się przejawia na różnych etapach naszego życia, czy też rodzinnego, czy szkolnego, czy takiego też duszpasterskiego, kiedy mamy kontakty i na katechezie z pewnymi treściami, czy w jakichś wspólnotach, kiedy się kształtujemy i formujemy. Dzisiaj zapraszamy was do zastanowienia się nad tym aspektem życia człowieka młodego, który w przyszłości kiedyś nie tylko ożeni się, wyjdzie za mąż, stworzy rodzinę, będzie z kimś drugim tworzył tą wspólnotę na zawsze, aż do śmierci, sakrament małżeństwa, ale że również chodzi o to, że druga osoba tworząc tą wspólnotę ze mną, z kimś, że tworzy rodzinę, która się także będzie spodziewała, że będzie posiadać potomstwo. Chcemy porozmawiać dzisiaj o przygotowaniu się nie do małżeństwa tylko w aspekcie dojrzałej relacji między mężem i żoną, nie tylko w aspekcie narzeczony, narzeczona, jak przeżyć okres narzeczeństwa, jak on powinien wyglądać, jaki powinien być długi, co się w okresie narzeczeństwa powinno dziać, a co nie powinno, jak to narzeczeństwo powinno przebiegać, jakie są pomysły na ten czas nawet. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, by spojrzeć na przyszłą swoją rodzinę, na narzeczonego, narzeczoną, jako kogoś, kto będzie nie tylko moim mężem, moją żoną, ale w przyszłości będzie ojcem moich, naszych dzieci, będzie mamą moich, naszych dzieci. Czyli, że ta relacja, którą dzisiaj tworzymy, ona zaskutkuje tym, że się na świecie pojawią nowi ludzie, dar życia. Poszanowanie życia, uczestniczenie w przekazywaniu życia. Tutaj może tylko tak jeszcze małe takie słowo wprowadzenia od strony takiej teologicznej, biblijnej, że właśnie Bóg stworzył rodzaj ludzki, ho Adamach, stąd też wywodzi się imię pierwszego człowieka, jak my to mówimy, Adam. Ho Adamach to jest rodzaj ludzki. I rodzaj ludzki stworzony przez Boga jest tworzony przez mężczyznę i przez kobietę. I mężczyzna tworzy rodzaj ludzki i kobieta tworzy rodzaj ludzki. Nie ma tak, że tylko mężczyzna jest przedstawicielem rodzaju ludzkiego lub tylko kobieta. Obydwoje są osobami tworzącymi rodzaj ludzki. I również mężczyzna, jak i również kobieta są w pełni człowiekiem tworzącym rodzaj ludzki. Tutaj już widzimy w przekazie objawienia, w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, że objawienie nam pokazuje, że mężczyzna i kobieta tak samo przynależą do rodzaju ludzkiego i tak samo go tworzą. Mało tego, już Stary Testament pokazuje, że właśnie mężczyzna realizuje swoją męskość w relacji do kobiety i rozwija się jako mężczyzna, ale także kobieta realizuje swoją kobiecość w relacji do mężczyzny, z mężczyzną i dzięki mężczyźnie. Pismo Święte pokazuje, że pełne cechy kobiece kobieta rozwija dzięki mężczyźnie, nie dzięki drugiej kobiecie, że mężczyzna rozwija swoje cechy męskie i realizuje się jako mężczyzna w relacji do kobiety, a nie w relacji do drugiego mężczyzny. To też pokazuje nam, że właśnie tu pojawia się przestrzeń, o której chcemy rozmawiać, czyli dar życia. Bóg jest dawcą życia, Bóg stworzył człowieka, Bóg stwarza życie, ale w swojej wspaniałości także powołuje ludzi do tego, żeby uczestniczyli razem z Nim, z Bogiem, właśnie w rozwijaniu tego daru życia. Czyli Bóg jako stwórca i dawca życia zaprasza ludzi, żeby te życie przekazywali. Czyli mężczyzna, kobieta będą przekazywać życie. Mają połączyć się, opuścić ojca, matkę, założyć rodzinę i nie być tylko sami, a więc być ukierunkowanymi także na posiadanie potomstwa. I dzisiaj, moi drodzy, w audycji chcemy porozmawiać o tym, jak to młodzi ludzie przygotowują się, czy też powinni przygotowywać się do właśnie zawarcia sakramentu małżeństwa, ale w aspekcie tego, że będziemy rodzicami, że będziecie rodzicami. Nasza audycja nie jest skierowana tylko do tych, którzy jeszcze nie założyli rodziny, do tych, którzy mają teraz jakby ten okres narzeczeństwa, czy go będą za jakiś czas mieli. Nasza audycja jest skierowana także do tych małżeństw, audycja dla młodzieży, młodych małżeństw, które właśnie jeszcze ciągle są otwarci na dar życia. Może mają już dziecko jedno, może dwoje, może troje, ale nie zmienia to faktu, że warto dalej porozmawiać o tym, jak się właśnie stawać jak najbardziej dojrzałymi rodzicami. Bo bycie dojrzałym rodzicem, dojrzałym ojcem, dojrzałą mamą zawsze ma miejsce na to, żeby to się rozwijało, żeby to było coraz lepiej, żeby to było jak najbardziej mądrze. Chcemy też tutaj pokazać, że właśnie warto jest, tworząc związek małżeński, przygotowywać się do bycia rodzicami, żeby to nie było takiej sytuacji, że kiedy pojawia się dziecko, to wtedy właśnie rodzice stają przed takim totalnym brakiem doświadczenia i wiedzy, jak pełnić rolę dojrzałego rodzica. Od jak najwcześniejszej fazy dziecka, od poczęcia właściwie też. Ten cały proces przygotowywania się. Zapraszamy Was, moi drodzy, do rozmowy i dyskusji na ten temat. Zapraszamy do rozważania i przyłączania się tutaj do naszego wspólnego dzielenia się refleksjami, również tradycyjnie na Facebooku, Czas Wzrastania. Zapraszamy do wpisywania się. Już mamy tutaj pozdrowienia od Magdy, Katarzyny, Ireny, Karoliny, Emilki. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze kilka osób. Zapowiedź, super temat, pisze Magdalena. No, czy super, to zobaczymy, jak my go też tutaj wykonamy. Temat nam się wydaje rzeczywiście ważny i ciekawy. No i tak, dopuśćmy tutaj i zapraszam do rozmowy naszą młodzież zaproszoną do audycji. I takie może prowokacyjne pytanie. Czy wy tutaj, będąc w studio, mając swoje doświadczenia, obserwacje kolegów, koleżanek, innych młodych ludzi, jesteście w tym wieku, kiedy pewnie sami planujecie może jakiś bliżej czy dalej w czasie odłożony temat zawarcia związku małżeńskiego, macie znajomych swoich, kolegów, koleżanki, jak obserwujecie, czy według was dzisiejsza młodzież, dzisiejsi młodzi ludzie, młodzi rodzice, wasi koledzy, koleżanki, te są już pewnie nieraz rodzicami, czy według was oni są dojrzałymi rodzicami, czy też dojrzałymi kandydatami na rodziców? Czy można powiedzieć, że nie ma co się obawiać o przyszłe pokolenie dzieci, dlatego że dzisiejsza młodzież, dzisiejsi młodzi ludzie świetnie sobie z tym poradzą? Jak to widzicie?
No niestety, ja myślę, że obawy są, choć na pewno są też osoby, które faktycznie są przygotowane do bycia rodzicami, ale jak patrzę na niektórych chłopaków w moim wieku, czy tam jakoś może w pobliżu mojego wieku, to faktycznie nie każdy się nadaje, to mogę śmiało stwierdzić.
No.
Jeśli chodzi...
A uważacie, że nie każdy się nadaje, to znaczy co?
Znaczy może pod takim względem, że ludzie... planując jakieś wspólne małżeństwo, też bardziej myślę o tym, gdzie będą mieszkać, jak będzie się układać między nimi, a nie myślą o dzieciach i o tym, jak oni je wychowają i w jakim duchu zostanie to poprowadzone.
Na pewno rozmawiacie ze swoimi znajomymi o różnych sprawach życiowych. Co planują, co chcą, jakie mają marzenia, jakie mają oczekiwania, jak sobie wyobrażają przyszłe życie. Czy wasi znajomi świadomie, celowo mówią o tym, że się koncentrują swoją uwagą na przyszłych swoich dzieciach?
Ja akurat muszę przyznać, że akurat rzadko spotykam się z czymś takim, że ktoś rozmawia o dzieciach, bo przeważnie jak z kimś rozmawiam, to że chciałbym mieć super pracę, żeby zarabiać dużo, a jak już o dzieciach, to czasami bardziej kobietom się coś takiego zdarzy, chciałabym mieć córeczkę, chciałabym mieć synka i tak dalej, a niestety u facetów to jest z mojej perspektywy dość rzadko postrzegane, że priorytetem będzie jakaś rozmowa o dzieciach albo o wychowaniu konkretnie.
Ja się też z taką sytuacją spotykam, że w rozmowach osób, które są gdzieś w jakichś związkach, często pojawia się na przykład poruszany taki temat, że są w jakimś kryzysie, że przeżywają takie czy inne problemy, w sensie takim, że tam się w czymś nie zrozumieli, tam było jakieś tam, nie wiem, złe zachowanie jednej czy drugiej osoby na imprezie i tego typu problemy, jak gdyby na takim poziomie jeszcze, bym powiedział, wstępnej znajomości, choć niektóre pary długo już ze sobą przebywają i chodzą, a mają takie problemy, takie można powiedzieć wczesnego stadium, a nie słyszałem, żeby na przykład któraś para pokłóciła się o to, ile mają mieć dzieci w przyszłości. I to jest takie ciekawe, że te jakieś różne dyskusje, zwłaszcza gdzieś tam w gronie kolegów się pojawiają, ale żeby któraś para się pokłóciła o takie kwestie po prostu bardziej, można powiedzieć, nie wiem, na przykład związane z religią, czy związane z ilością dzieci, tak jak już wcześniej powiedziałem, albo ze sposobem wychowania dzieci, nigdy nie słyszałem. Gdzieś to tam się takie może po prostu pojawia i myślę, że jakieś tam słowa, jakieś dyskusje się pojawiają, ale gdybyśmy jakieś proporcje przytoczyli, to wydaje mi się, że zdecydowana przewaga jest po tej stronie takich lajtowych, bym powiedział, tematów.
No bo dostrzegamy, że młodzież ma różne ambicje, prawda? Czy można powiedzieć, że dzisiejsza młodzież ma też ambicje bycia takim dojrzałym, dobrym ojcem, dojrzałą, dobrą mamą? Czy mają takie ambicje? Czy taka ambicja jest dzisiejszej młodzieży?
No mi się wydaje, że nie. I właśnie kiedy ludzie jakby szukają sobie tej swojej drugiej połówki, to też rzadko zwracają uwagę na takie cechy. Nie szukają tych cech właśnie dobrego rodzica, tylko raczej dobrego partnera. Żeby na przykład nie powiedzą, że on jest fajny, bo jest na przykład odpowiedzialny, tylko fajnie mi się z nim rozmawia, albo fajnie mi się z nim spędza czas. I mi się wydaje właśnie, że też te myślenie o dziecku sobie dopiero na później i jakby robią to przygotowując się do tego wszystkiego w jakiś mniejszy lub większy sposób, ale generalnie odstawiają te decyzje na później, jeżeli już sobie poukładają te życie powiedzmy zawodowe i tak dalej, mieszkaniowe.
Jakby nie chcą się na zapas, tak? Zawczasu angażować w temat, w swoim przekonaniu.
Chociaż ja myślę, że to nie tyle jest żona później, ile ja dostrzegam w czymś takim, co Ania powiedziała, że to jest bardziej takie egoistyczne podejście, że nie myślę akurat w tym momencie o moich przyszłych dzieciach, tylko myślę o tym, żeby mi było dobrze i żeby akurat z tą konkretną osobą było dobrze, bo on jest fajny dla mnie.
W religii u Żydów, w judaizmie jest tak, że obecnie żyjący potomkowie, tych, którzy kiedyś przeszli przez Morze Czerwone, do dzisiaj świętują Paschę świętują swoje własne przejście przez Morze Czerwone. Czyli dzisiaj ci, którzy wyznają judaizm, ci, którzy są Żydami, potomkami tego narodu wybranego, to oni świętują, że to oni przeszli przez Morze Czerwone. Oni nie świętują tego w aspekcie, że kiedyś tam nasi przodkowie przeszli przez Morze Czerwone. Oni świętują to w aspekcie, że oni we wnętrznościach, dosłownie, swoich przodków też przeszli przez Morze Czerwone. Bo gdyby moi przodkowie zginęli wtedy i nie przeszli przez Morze Czerwone, to ja bym dzisiaj się nie urodził. Ja w 2015 roku bym nie żył, mówi, oni tak mówią w swoim właśnie środowisku, tak to przeżywają, że gdyby moi przodkowie wcześniejsi, no właśnie, czyli gdyby któryś wasz przodek zginął w czasie II wojny światowej, to wy byście nie siedzieli dzisiaj w Radiu Maryja na tej audycji, bo po prostu jakby wasze drzewo genealogiczne by nie zaistniało, tak? Czyli to też pokazuje, jak właśnie jest ta silna więź, konsekwencja tego, co się dzieje z pewnym pokoleniem przyszłych rodziców, bo to ma wpływ na to, czy w ogóle będą dzieci, później jakie będą dzieci, że to, że jest dziecko, nie jest oderwane od swoich rodziców. Jacy są, tak? Jacy byli i co sobą reprezentują, tak? No, ale tutaj jeszcze rozwiniemy parę wątków dodatkowych wokół tego tematu, ale no właśnie, to powiedzcie, jakie cechy uznajecie u młodych ludzi, u tych, którzy będą zawierać związek małżeński, czy też zawarli związek małżeński, a właśnie mają takie negatywne cechy, brak pozytywnych pewnych cech, które powodują, że oni raczej, no, trudno się spodziewać, że zdadzą egzamin na dobrych rodziców, dojrzałego ojca i dojrzałą mamę. Jakie uważacie cechy są niepokojące? Albo, o może jeszcze tak, na jakie cechy, kiedy młody człowiek ma zawrzeć związek małżeński, powinien zwracać u drugiej osoby, zastanawiając się, czy ta osoba nadaje się na bycie mamą moich dzieci, ojcem moich dzieci? Ten mój przyszły mąż, moja przyszła żona. Jakie cechy uważacie są tymi, które powinny zastanowić, czy ktoś rzeczywiście się nadaje?
Na pewno tym, co powinno już od razu zapalić lampkę w oczach młodego człowieka, raczej może w umyśle młodego człowieka, to jest już takie luzackie podejście do życia i taki brak jakiegoś takiego konkretnego, sprecyzowanego celu i brak wartości, które chcą później w tym życiu osiągnąć.
A czemu uważasz, że to jest właśnie taka cecha, która może, no właśnie, wątpliwość wzbudza?
No bo ja myślę też, że to jest ogólnie też, jeśli człowiek już w tym momencie prowadzi takie luzackie życie, to tutaj od razu powinno się nasuwać takie pytanie, czy w przyszłości i w przyszłym życiu wspólnym, czyli jeśli założy rodzinę i pojawią się w tej rodzinie dzieci, to czy sprosta akurat takim wyznaczonym celom dla dzieci?
A nie można zrobić sobie takiego założenia, takiego z góry już ustalonego, że a na pewno jak będzie rodzina, będą dzieci, to na pewno ta druga osoba spoważniej już nie będzie taka luzacka, lajtowa, będzie bardziej odpowiedzialna, no na pewno tak będzie.
No jeżeli się już przed ślubem nie potrafi zmienić, to ja akurat myślę, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, matematycznie rzecz ujmując, że zmieni się po ślubie. Więc jeżeli zmieniać cokolwiek, to myślę, że przed.
Aż boję się zadać ci pytanie, czy byś wyszła za mężczyznę, który byłby świetny, kapitalny, świetnie by się prezentował jako narzeczony, młody małżonek, super gość, tu wyjazdy, tu turystyka, tu jakieś fajne rzeczy, spacery, kina, kwiaty, świece, w ogóle kolacja jakieś ekstra, ale byś miała sygnały, że na ojca się nie bardzo nadaje. Co by
Ach,
to było?
Ja właśnie tutaj może przytoczę taką historię, którą opowiedział mi nasz ksiądz rekolekcjonista na rekolekcjach wakacyjnych w KSM-ie w naszej diecezji. I ksiądz Grzegorz powiedział mi akurat też w tym kontekście historię, mówi: Gosia, posłuchaj, chcesz chcesz sprawdzić faceta, weź go na pielgrzymkę albo w góry. I myślę, że akurat jak ksiądz już znalazłby mi takiego idealnego kandydata, to właśnie w taki sposób bym go sobie sprawdziła. I jeżeli w górach okazałoby się, że nie może sobie poradzić, albo wróci się w połowie szczytu, albo będzie kazał mi nieść plecak, no to już to jest dla mnie lampka, no, że coś jest nie tak.
No dobra,
załóżmy, że ten plecak niesie, ale no już też coś by mi nie pasowało, gdyby non stop narzekał, że musi ten plecak nieść, albo że musi później, albo że przeszkadza mu moje gadanie, no tak też może być. A jeśli chodzi o pielgrzymkę, no to jest akurat tutaj efekt podobny, chociaż nie idzie się pod górkę, ale dla mnie też byłoby w tym coś takiego. I to na pewno i pielgrzymka, i góry sprawdzają w człowieku, bo nie mówię tutaj tylko akurat o mężczyznach, ale też i w kobiecie, czy potrafisz sobie poradzić w sytuacji trudnej i czy potrafisz przezwyciężyć te swoje słabości i iść dalej mimo wszystko. I jeszcze znosić towarzystwo drugiej osoby, bo to są akurat sytuacje takie, jeśli mamy wysiłek fizyczny, ciężkie. I tak właśnie bym tutaj sobie tego...
Co do może tych zmian, że przed ślubem jest jakiś luzak, a mamy nadzieję, że po ślubie się zmieni, no to ja też jestem jakoś dosyć sceptycznie do tego nastawiony, ponieważ ludzie się nie zmieniają tak od zaraz i to jest jakiś proces bardziej długotrwały i jeżeli miałby się człowiek zmienić, to już by było wcześniej widać, jakieś były symptomy tego, że on się stara, że on dąży do zmiany i do własnego rozwoju, bo to też nie jest tak, że ślub czy jakiś związek nagle zmienia człowieka i on się staje innym człowiekiem, ponieważ to jakieś poprzednie życie też na niego wpływa. I takie stare, złe nawyki też mogą w nim pozostać, ale jeżeli nie ma chęci zmiany, no to on raczej się nie zmieni w przyszłości.
Jak to mówią, oby się właśnie po ślubie facet zmienił, a kobieta właśnie nie.
No a jakie jeszcze widzicie cechy? Jakbyście je opisali, tutaj przybliżyli, które są takim sygnałem, że należy się zastanowić poważnie, czy ta druga osoba będzie właśnie tą właściwą osobą. Niewłaściwą tylko, żeby ze mną stworzyć związek, że będzie mnie kochać. No dobrze, ale czy będzie właściwą właśnie w roli rodzica?
Ja myślę też, że tutaj taką cechą, która też powinna zwrócić uwagę, jest też taka zbytnia wybuchowość. Bo akurat, jeśli chodzi też o podejście takie typowo do osoby dorosłej, to myślę, że w czymś takim nie przeszkadza. Zgadzało mi, że facet wybuchnie, ale jeśli odniosłabym akurat tą sytuację później do jakichś konkretnych sytuacji z dziećmi, no to już jest troszkę ryzykowne.
No dobrze, akurat... a może być wybuchowy, kiedy nie ma dzieci?
No może być wybuchowy, kiedy nie
Czyli
ma dzieci.
Czyli mu wolno wtedy.
Na przykład, czy będzie bronił przed jakimiś panami w dresach na osiedlu, to co?
No dobra, macie mnie. W sumie może być wybuchowy, ale to jest taka inna wybuchowość. No jak tutaj z dziećmi, to tak musi mieć taki umiar takiej cierpliwości, ale też tak załagodzić sytuację. No akurat jeśli chodzi o mnie, to taka wybuchowość może by mi nie tyle przeszkodziła, bo ja akurat też jestem osobą wybuchową i bym się potrafiła szybko odgryźć.
Ale jak zrozumiałem, to masz na myśli sytuację, że ludzie młodzi mogą mieć kłopot z tym, żeby jednak posiadać pewną cechę wyraźnej cierpliwości, gdzie jednak w wychowaniu dzieci, w trosce o dzieci, cierpliwość i konsekwencja, tak? Bo dziecko samo sobie w życiu nie poradzi. Muszą się zająć nim dorośli, muszą poświęcić określony czas. I teraz, jeżeli młody człowiek z jednej strony nie ma cierpliwości, a z drugiej strony ma jakieś przyzwyczajenia i nawyki, że koledzy, że koleżanki, że wyjazdy, że turystyka. No i teraz w tym momencie jest, jak tutaj pogodzić tą odpowiedzialność za młode życie, prawda? Jak pogodzić tą odpowiedzialność? Jakie uważacie cechy są jeszcze, które by kazały się zastanowić, czy ten ktoś nadaje się na dojrzałego rodzica? Bo przecież trzeba podjąć decyzję, czy z tym kimś związać swoje życie, tak?
Na pewno brak samodzielności, w takim sensie, że no niby tutaj jest osoba dorosła, że tutaj już jest gotowa podjąć taką decyzję o tym, żeby poślubić drugą osobę, I później właśnie w tym codziennym życiu okazuje się, że jest zależny od innych. Na przykład tutaj konkretnie chodzi mi o rodziców, tak? Że niby tutaj jest żona, ale i tak więcej rad bierze od matki i się okazuje, że ta matka ma więcej do powiedzenia niż właśnie ta współmałżonka.
No jeżeli mama ma dobre porady, to akurat tak, dobrze,
ale,
nie?
Ale no tylko, że czasami jest tak, że się właśnie bardzo powiedzmy wtrącają w to wszystko i gdzieś właśnie ta żona czy mąż czuje się po prostu odsunięci. Albo też właśnie...
Czyli ktoś jakby nie dorasta do roli współmałżonka z tego powodu, że jest za mało odpowiedzialnie sam zaangażowany w swoją rodzinę i tym chętniej jakby czy łatwiej ulega temu, że inni po prostu decydują, czy tam wchodzą jakby w jego rolę, prawda? A powiedzcie teraz tak, no dobrze, jak wyobrażacie sobie sytuację właśnie rozmowy z przyszłym mężem, z przyszłą żoną na temat przyszłości właśnie swojej rodziny w aspekcie dzieci? Jak sobie wyobrażacie taką rozmowę?
No to na pewno byłaby trudna rozmowa, ale myślę, że powinny tam się znaleźć takie kwestie dotyczące wychowania w konkretnych kierunkach. Czyli na przykład mój przyszły mężu, jak sobie wyobrażasz wychowanie naszych dzieci w wierze katolickiej? Bo też myślę, że to jest dość aktualny temat. I jeżeli pary wcześniej przed ślubem kłócą się w takim jakimś aspekcie wychowania, to raczej w aspekcie takim, czy będzie to wiara katolicka, czy będzie to w ogóle brak jakiejkolwiek styczności.
Mało tego, jeżeli jeszcze może dojść do sytuacji takiej, kiedy jest pewna niedojrzałość taka wewnętrzna, duchowa, że może nastąpić jakby nie tylko to, że ktoś nie spełnia swojej roli, tylko może dojść do konfliktu, prawda? Na temat nawet wychowywania dzieci w kontekście religijnym, duchowym. Ktoś może sobie wyobrażać, że danie dzieciom wykształcenia, że chodzą do szkoły, utrzymanie ich po prostu materialne, że to jest wszystko. I jakby dzieci zostawić samemu sobie w aspekcie rozwoju duchowego, tak? I teraz, kiedy na przykład jedna strona chce być za to odpowiedzialna i próbuje wychowywać dzieci w duchu wiary, to druga strona nawet zniechęca, prawda? Czy po prostu torpeduje te wszystkie działania. Niekiedy może nawet żartuje. Jest pewne zdziwienie, tak? Że teraz się o to ujawnia, jakie tu relacje panują w tych sprawach, prawda? Czy po prostu, więc jakbyście... No właśnie, jakbyście próbowali nawiązać dialog z tą drugą osobą w aspekcie przyszłości swojej rodziny i po prostu postawić między sobą tą sprawę jako taką jasną. I z tym pytaniem, jak i czy, ja co sądzicie o tym, żeby rozmawiać przed zawarciem związku małżeńskiego właśnie z drugą stroną, przyszłym mężem, przyszłą żoną, jak sobie wyobrażają wychowywanie dzieci, jak te rozmowy prowadzić i czy je prowadzić, jak widzicie, co o tym sądzicie. Za chwilę byśmy zagrali i posłuchamy jakiegoś utworu dla małej naszej przerwy, ale moi drodzy, wykorzystajcie ten czas na przemyślenie sobie naszego zapytania. Zapraszamy do wpisywania się na Facebooka, komentowania tych naszych wypowiedzi i za chwilkę ponownie się połączymy.
Wie, jak wyrwać nas z rąk. boję się. Kto wie, czy dobrze to, czy źle, że boję się. A może lęk przed krokiem złym ostrzegać ma, przed błędem mnie ochronić, zmienić w blask. Gdy los chce nam odebrać to, co dał, a w zamian dać samotność. Mój kochany, gdzie nas szaleństwo to prowadzi, gdzie miłością los obdarzył cię.
Kontynuujemy nasze rozważania, zastanawiamy się, czy i jak rozmawiać między sobą w narzeczeństwie, w małżeństwie, o wychowywaniu i przyszłym podejściu do przyszłych swoich dzieci. Jak tutaj w międzyczasie rozmawialiśmy, zanim weszliśmy ponownie na antenę, że jednak pewna grupa młodych ludzi jakby krępuje się rozmawiać na te tematy, jak się czuje tak troszeczkę jakoś tak nieswojo. Czy to jest słuszne odczucie?
Ja myślę, że tak, że to jest słuszne odczucie, bo ja takie same odczucie mam jak ksiądz, ale na pewno rozmawiać na takie tematy, rozmawiać i to dużo i też potrafić słuchać tej drugiej osoby. A jak rozmawiać? Myślę, że nie ma na to jakiejś gotowej recepty na powodzenie w takiej rozmowie, ale jakoś można naturalnie nawet rozpocząć taką rozmowę albo z jakiegoś tematu zupełnie niewinnego dojść i zapytać: słuchaj, jak sobie wyobrażasz życie naszych wspólnych dzieci? Czy myślisz, że powinniśmy na przykład brać pod uwagę to, jakie będą miały oceny? I z perspektywy mojej myślę, że chociażby taki prosty fakt jest ważny. Jeśli to mężczyzna powiedziałby, że nie, że według niego wystarczy tylko tyle, byle dziecko miało dwójkę albo byle zdawało z klasy do klasy. I dla mnie jest na przykład w tym zabijanie jakiejś ambicji w dziecku, jakiejś możliwości współpracy i wolałabym, żebyśmy dążyli wspólnie do tego, żeby miało jakieś oceny dobre. Przynajmniej dobre.
Ludzie nie rozmawiają na te tematy ze sobą, czy za mało rozmawiają dlatego, że mają pewną własną niedojrzałość w tej sprawie, czy dlatego, że w jakiś sposób niektórzy to przeżywają jako taki temat trochę intymny, wstydliwy, taki za wcześnie, nie wypada? Jak to odbierać?
Ja myślę też, że to jest temat taki wstydliwy, może nie tyle wstydliwy, ile bardziej wystraszający. Przynajmniej ja bym się też głupio poczuła, jeśli nie wiem, jak akurat jakiś chłopak ma co do mojej osoby plany i tak nic tego nizowego zapytałby mnie: Gosia, jak myślisz, czy dzieci powinny być wychowywane tak i tak? No taka głupia sytuacja.
No a może to jest tak, że on, zanim będziesz poważnie przez niego traktowana, najpierw chce wiedzieć, czy warto.
To akurat Tak, nie spojrzałam na to. No, będę musiała się zastanowić.
Raz byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy w gronie takiej młodzieży, właśnie młodzieży z KSM-u, mieliśmy taką większą dyskusję, gdzie młodzi ludzie mówili o swoich ambicjach, planach, kim by w życiu chcieli być. Tam różne koncepcje były przedstawiane, a jeden z dżentelmenów wstał i głośno, wyraźnie powiedział, że jego ambicją i jego marzeniem to jest być dobrym ojcem. I wiecie co? Przy żadnym wystąpieniu innej osoby absolutnie nie było tak silnego poruszenia u dziewczynia w tym momencie. Po prostu no, reakcja była tak wyraźna, jakby uszy i oczy dziewczynom od razu się podniosły i zainteresowanie się wzbudziło, że to spowodowało taką, bym powiedział, większą koncentrację na nim. Czyli to by pokazało, że jednak kobiety mają, że to jest dla nich ważne, jaka będzie relacja do dzieci tego przyszłego ojca, prawda? Tak. I teraz dlaczego więc się ludzie krępują o tym rozmawiać? Czemu takie się jakby tak, no ale jednak przecież trzeba, tak?
Znaczy ja myślę, że temat dzieci jest takim tematem może dla ludzi czasami błahych, no bo te dzieci się pojawią tak czy siak w tym małżeństwie i może ci ludzie po prostu myślą, że no to jest naturalna kolej rzeczy i w sumie to one te będą te dzieci i jakoś je wychowamy, więc nie musimy może jakichś wielkich planów co do tego.
Jakoś to będzie.
Jakoś to będzie, bo nasi rodzice nas wychowali jakoś, rodziców, dziadkowie też jakoś wychowali i może w sumie warto się zastanowić, gdzie będziemy mieszkać, jaki będziemy mieli samochód, jaki kredyt weźmiemy na to. A w sumie, no dzieci będą, no to będą jakoś się wychowują.
A może niektórzy się krępują takie rozmowy, bo się boją takiego, to co ty, Małgosia, mówiłaś, on takiego, przestraszeni są, czyli takiego też obnażenia jakby, że... No
powiedz, Piotrek, jak to jest, powiedz.
No. Znaczy nie, ja bym bardziej powiedział, że to jest taki temat czasami przez ludzi traktowany, jak te dzieci będą po prostu. I że no dziecko nie potrzebuje, żeby nie trzeba się martwić o jakiś kredyt na nie, czy jakieś warunki super spełnienia, tylko po prostu, że te dzieci będą.
A ja tutaj bym dodał, bo do tego co powiedziałeś, jakoś to będzie, nie? Że u nas w domu tak było, jakoś to było, teraz jakoś to będzie i to jakoś to będzie właśnie wynosi się też z rodziny i wydaje mi się, że jak na przykład nie ma tej takiej tradycji albo nawyku, albo jeżeli dziecko widzi, czy dorastający człowiek widzi, że nie ma u nas takiego zwyczaju, że rozmawia się na poważne tematy, że porusza się poważne tematy, jeżeli takich poważnych tematów nikt go nigdy nie nauczył poruszać, bo na przykład w szkole też nikt, czy to gdzieś na jakichś lekcjach wychowawczych, czy to gdzieś w innych sytuacjach, takich tematów się po prostu nie porusza. On też takich treści nigdzie wcześniej nie dostał, to trudno od niego też wymagać, żeby nagle na takie tematy się otwierał. I tu myślę, że jest problem, to jak gdyby może być taki papierek lakmusowy naszego społeczeństwa, no bo w rodzinie człowiek tego nie dostanie, w szkole tego nie dostanie, w gronie rówieśników tego nie dostanie. Jeżeli ktoś go z tego błędnego koła nie wyrwie, to faktycznie może się wpakować w takie nieodpowiedzialne życie troszeczkę, nie?
Też mi się wydaje, że zupełnie inaczej też na to patrzą kobiety, inaczej mężczyźni, bo jednak nawet w kulturze tak zawsze było, że kobiety raczej zostawały w domu i opiekowały się dziećmi, a mężczyźni raczej mieli zapewnić byt rodzinie. Więc też mi się wydaje właśnie, że na tym polu mogą być właśnie problemy związane z komunikacją i z rozmową na ten temat, że jednak mężczyźni może tak mają czasami poczucie, że to jednak jest sprawa kobiet bardziej, to wychowanie dzieci niż ich.
A proszę powiedzcie taką rzecz, czy nie wydaje wam się, że mamy też doświadczenie tej cywilizacji, tej takiej kultury konsumpcji, takiego tworzenia też wizerunku jakby nowoczesności, a więc nowoczesna rodzina to taka, która tam gdzieś jeździ, tam gdzieś podróżuje, jakby ten cały świat tak chłonie całą piersią, taką pełną parą i teraz jest jakby ten model, że mają to na przykład jedno dziecko w samochodzie, a samochód załadowany rowerami, nartami, snowboardami, wszystkim po kolei i po prostu taki ten model się kształtuje. I teraz że mieć dużo dzieci a więc w ogóle dzieci i to czym więcej, to tym bardziej to jest jakby takie trochę wstydliwe, krępujące, że ci, co mają dużo dzieci, to tacy nienowocześni, że to może jakiś wynik zacofania, że oni tyle dzieci mają, że to jakby jest coś, co odbiera im radość życia, że po prostu doprowadza się do takiej sytuacji, że dziecko też może myśleć o tym, że mieć więcej rodzeństwa to takie krępujące, takie niepasujące, jakieś takie po prostu nie bardzo takie właściwe. I czy może takie myślenie też powoduje, że młodzież nie do końca ma odwagę rozmawiać na takie tematy? Jak uważacie?
To może ja, chodząc tak na praktyki po warszawskich przedszkolach, zauważyłam, że rodzice dziecka takiego 3, 4, 5-letniego mają 40 plus lat. No i jest to zastanawiające, no bo gdzie są ci młodzi, którzy, no tak na przykład 20-letni, teraz to już się po prostu nie zdarza, że ktoś ma tam nawet 25 lat i prowadzi dziecko, a już nie mówię o dwójce czy trójce. Może jest to spowodowane tym, że ludzie, warszawskie ceny za takie przedszkole jest mniej więcej równowartość jednej pensji rodzica. I dlatego myślę, że rodzice, tym bardziej młodzi, najpierw myślą o karierze i dorobieniu się. Dopiero potem zaczynają się zastanawiać, jak już tam może się czegoś dorobią. Czy tak, no zaczynają myśleć o tych dzieciach i może w jakimś małżeństwie pojawia się właśnie wtedy dopiero ta rozmowa, o której my teraz rozmawiamy, że powinna pojawić się w okresie narzeczeństwa.
A ja akurat myślę, że to jak najbardziej też jest ważna taka kwestia, jeśli chodzi o finanse, ale też w dzisiejszych czasach rodzina wielodzietna jest często postrzegana jako rodzina patologiczna. I tutaj też nie każdy ma pojęcie, że trójka rodzeństwa to już jest też rodzina wielodzietna. I dla ludzi myślę, że też poniekąd staje się modne posiadanie tylko jednego dziecka. I to dziecko jest też może jakimś takim, czy zastępnikiem jakiegoś może nawet czasami, rzekłabym, zwierzęcia, czy jakiegoś takiego przysłowiowego kota, a tak naprawdę też często nie zwracają na nie uwagi, tylko zapchają cały dzień tego dziecka jakimiś wszelkimi rozrywkami typu fortepian, balet, sztuki walki, angielski, francuski, hiszpański. I myślą też, że coś takiego tylko wystarczy i grunt akurat w rodzicielstwie to, żeby dziecku zapewnić rozrywkę na cały dzień, a nie poświęcić mu żadnej uwagi.
Temat dzisiejszej audycji między innymi był u mnie sprowokowany takim doświadczeniem i zastanowieniem się nad ludźmi, którzy są młodzi, wykształceni, pracują nie w typowych administracyjnych jakichś instytucjach, urzędach, że od 7 do 15 i koniec i do domu, tylko pracują w takim szerokim, otwartym biznesie, dobrze zarabiają, ale to się wiąże też, że często funkcjonują w bardzo nieregularnych godzinach. I ten dzień jest taki czasami bardzo zagoniony różnymi wydarzeniami, chwiejnie, że to nie jest tak wszystko systematyczne w godzinach. I z drugiej strony mają więc dziecko, któremu powinni poświęcić czas, a tak naprawdę to się realizuje w ten sposób, żeby jak najszybciej oddać do przedszkola, później jak najpóźniej je odebrać, żeby jak najkrócej mieć je na głowie, po czym, kiedy przychodzi weekend, to zostawiają dziecko dziadkom, bo oni muszą odpocząć i po prostu gdzieś jadą na weekend. I ja się zacząłem zastanawiać właśnie w tym kontekście, czy oni ze sobą, aby na pewno rozmawiali nie tylko o tym, jak wychowywać dziecko, no bo mogli się dogadać, że tak będą chcieli żyć, prawda? Ale czy oni się zastanawiali nad dojrzałym wychowywaniem i o potrzebach też, jakie ma dziecko, jak po prostu rodzice powinni postępować. I ten obrazek właśnie też tak się przyczynił do tego zapytania, czy oni kiedyś ze sobą, zanim się pobrali, porozmawiali ze sobą, jak oni chcą wychowywać w przyszłości swoje dzieci. Jak to widzicie?
No to akurat myślę, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że rozmawiali. I na pewno, gdyby ze sobą wcześniej porozmawiali, to być może wyglądałoby to inaczej i zabieraliby to dziecko ze sobą, bo to już na pewno też by był jakiś inny pogląd na sytuację i inny kontakt z tym dzieckiem.
Ja powiem tak, że z drugiej strony taka ciekawa sytuacja, bo na pewno można powiedzieć, że łączy ich wspólna pasja, którą jest praca, jakiś tam sposób zaangażowania się, jakoś tam prowadzenia tej działalności i to na pewno jest fajne, na przykład porównując do takiej, przepraszam, użyję takiego popularnego, że tak powiem, porównania do tak zwanej rodziny kiepskich, gdzie prawda nic się nie dzieje, że tak powiem ojciec pije sobie tam jakiś taki napój.
Browara.
Tak, browara i po prostu dzieci biorą z niego przykład. To zupełnie też jest patologiczna sytuacja. A tu z drugiej strony może była sytuacja właśnie taka, że oni doskonale się rozumieli co do właśnie tego obszaru swoich zainteresowań i pasji życiowych, ale z drugiej strony te dzieci właśnie może faktycznie nie były jakoś tak przedyskutowane, pojawiły się tak przy okazji małżeństwa i teraz tak no nie do końca traktują je priorytetowo, co też jest patologiczne, prawda? Bo z jednej strony dzieci widzą to, że rodzice są zaangażowani, robią dużo różnych może ciekawych rzeczy, ale z drugiej strony tych rodziców w ogóle nie ma i tej miłości od nich nie doświadczają praktycznie w ogóle.
Powiedziałeś tutaj na początku ważną rzecz, myślę, znaczy tak wpadła mi w ucho, mówisz, że mają pasję pracy zawodowej, że z tego przykładu, prawda? No więc czy też młodzi ludzie mogą w sobie rozbudzać pasję, pragnienie, które stanie się pasją bycia fajnymi, dojrzałymi rodzicami, którzy będą z tego czerpać radość?
Znaczy w tym przypadku na pewno, bo jakieś owocne, że tak się wyrażę, rodzicielstwo, to jest na pewno jakimś poczuciem spełnienia i takiej realizacji człowieka w życiu. Bo ja też się spotkałem na przykład z takim małżeństwem, które dzieci mieć nie mogło i oni co prawda adoptowali dzieci, jednakże u nich szczerze mówiąc nie było jakiejś tej radości życia i czasami to też widać u ludzi, którzy tak jakby też odkładają to macierzyństwo na później, że w pewnym momencie przychodzi coś takiego, że dookoła inni znajomi mają dzieci, a oni tutaj w sumie tak sobie tylko sami dla siebie żyją. I to jest też kwestia też życia dla kogoś i posiadania jakiegoś, że tak się wyrażę brzydko, obiektu do uczuć, dla kogoś można żyć. Bo tak to oni w sumie tylko żyją tak z dnia na dzień, żeby zaspokoić swoje potrzeby materialne i żeby tak przeżyć kolejny dzień. A tutaj to jest też jakaś, jak się posiada dzieci, to też jest jakaś wyższa, że tak się wydaje, wyrażę, idea i jakiś cel, dla którego warto żyć i starać się i rozwijać. Też jest tak w tym aspekcie gospodarczym. Gdzieś kiedyś czytałem, że rodziny wielodzietne są bardziej przedsiębiorcze, bo oni rozwijają biznesy i lepiej pracują wydajniej, no bo oni muszą zarobić na tą rodzinę i mają jakiś cel, nie tylko taki, żeby się zbogacić, ale żeby właśnie utrzymać dzieci i żeby zapewnić im jak najlepsze utrzymanie.
Czy młodzi ludzie rozmawiają o koncepcjach wychowywania dzieci? My słyszymy o tych pomysłach realizowania w szkole przedmiotu wychowania seksualnego, natomiast znowuż my ze swojej strony jako katolicy wiemy o tym, że jest coś takiego jak też katolickie wychowanie, kwestia zwracania uwagi na wiele innych aspektów, że wychowanie seksualne to jest tylko fragment jakiegoś po prostu całego funkcjonowania przecież człowieka, nie wyczerpujący wszystkich znamion tego. I teraz kwestia więc właśnie wychowania do rodziny, wychowania do małżeństwa, czyli to, że człowiek już nawet kiedy ma 10-15 lat, że on już powinien być świadomie, celowo wychowywany do rodziny, do tej, do której jest, ale przez to do tej też, którą będzie kiedyś tworzył. I z tej racji Jak widzicie na przykład potrzebę, żeby rodzice rozmawiali ze sobą, w jaki sposób dojrzały chcą wychowywać swoje dzieci? Czy wasi koledzy i wasze koleżanki, jak wychodzą za mąż, żenią się, to czy oni mają uzgodnione na przykład to między sobą jako przyszli rodzice, że oni na przykład będą stawiać na edukację swoich dzieci? Że nie będzie takiej sytuacji, że jedno z rodziców będzie mówiło, żeby dzieci niech jak najszybciej odejdą z domu, idą na swoje, a drugie z rodziców będzie mówiło, no zaraz, zaraz, ale trzeba, żeby dzieci się kształciły, edukowały, żeby po prostu zdobywali wiedzę, są potrzebne studia, a co za tym idzie? Większe wydatki wtedy są rodziny na edukowanie takich dzieci, tak? Jak to wygląda u ludzi młodych, w podejściu, w planach takich? Jak to
może ja tak się podzielę, bo mam kilka takich znajomych małżeństw, które ciekawie, że tak powiem, prowadzą to swoje życie rodzinne, ale powiem szczerze, że to raczej jest taka mniejszość. Natomiast jeśli chodzi o te pewne koncepcje wychowania, to one tak według tego, co ja tak oceniam, to często ograniczają się, przynajmniej na razie, to są małżeństwa, które mają małe dzieci, więc one się ograniczają do takiego poziomu dania im miłości w odpowiedniej formie. I tutaj jak gdyby to się tam, prawda, rozkłada na różne aspekty i akcenty, ale też ci moi znajomi, to też taka ciekawa rzecz, prowadzą też różne warsztaty właśnie dla rodziców i muszę się tak podzielić, mam kolegę, który prowadzi warsztaty, one się nazywają, chyba funkcjonują pod adresem strony internetowej, to jest niekomercyjne, więc myślę, że mogę podać, tato.net, i oni właśnie co jakiś czas organizują takie seminaria, gdzie pokazują, czy zbierają ojców, młodych ojców, czy przyszłych ojców i pokazują po prostu pewną taką, to co było mówione, pasję z bycia ojcem, jak być dobrym ojcem. Ale tak jak mówię, że to ja w tym nie uczestniczyłem jeszcze, może też taka najwyższa pora, ale jest rzecz taka, właśnie pozdrawiam serdecznie Mieszka Tutajów, Mieszkę i Monikę tutaj, ale jest rzecz właśnie taka, że mają właśnie taki projekt, który po prostu co jakiś czas zbiera jakąś tam grupę młodych ludzi, młodych ojców przyszłych i właśnie rozwijają, czy uczą tej pasji do bycia ojcem. Myślę, że tam też podesłali mi przed programem takie ciekawe badania, gdzie doczytałem się, że na przykład w Stanach Zjednoczonych w 96 roku zrobili badania, które mówią, że 69% społeczeństwa uważa, że największym problemem społecznym w społeczeństwie amerykańskim będzie właśnie brak ojca w rodzinie. I faktycznie te dane, bo to robili tak co kilka lat te różne badania, one wzrastają, więc faktycznie jest problem nieobecności ojca w rodzinie, to się przekłada na jakieś takie, że tak powiem, niedobre skutki. Natomiast też tego typu działanie pokazuje, bo są zainteresowani, są chętni, którzy uczestniczą w tych warsztatach, że odkrywają coś nowego w sobie i odkrywają być może tą pasję, tak jak ktoś ma tam pasję do jakiegoś sportu, ktoś ma pasję do prowadzenia jakiegoś działania, ktoś ma pasję do zaangażowania społecznego, a jednak chyba właśnie nie mówimy o tym, żeby mieć pasję do prowadzenia fajnej rodziny, do wychowywania, do dobrego wychowywania dzieci.
Takiego też poczucia radości i satysfakcji, jakby z sukcesów takiego wychowywania, prawda?
Tak, tak.
Ale czy więc młody człowiek będzie to rozumiał, kiedy sam nie będzie tego wcześniej doświadczał?
No nie.
Jak to widzicie?
No nie, no jeżeli on po prostu nie będzie widział, młody człowiek, jak na przykład ojciec poświęca czas, żeby go wychować i nie będzie widział, że ojciec pomimo tego, że czasem jest wymagający, to robi to jak gdyby kierując się jego dobrem, no to później trudno, żeby taki człowiek później nauczył się takich zachowań sam. Musi gdzieś widzieć, że to jest fajne, że to jest dobre, potrzebne i to też sprawi mu pewną radość.
Znaczy, tylko też trzeba powiedzieć, że nawet jeżeli w własnej rodzinie czegoś takiego nie doświadczymy, to nie jest powiedziane, że jak będziemy sami ojcami, matkami, to będziemy tacy sami, bo to jest na pewno trudniejsze, no bo jeżeli coś się wynosi z domu, to jest takie naturalne, że tata się tak zachowywał, mama się tak zachowywała, wszystko było okej, i my to przynosimy po prostu automatycznie. Gorzej jest, gdy jak są jakieś, tak się wydaje, deficyty, ponieważ później trzeba samemu z tym walczyć, ale to jest też na pewno rozwijające, bo się przekracza jakieś słabości. To jest na pewno też ciężkie odciąć od siebie jakiś bagaż wspomnień rodzinnych i takich doświadczeń, ale to też jest do zrobienia, więc to jest na pewno trudniejsze, ale to da radę zrobić i te schematy negatywne przełamać.
Mówimy o tym, że wychowywanie dzieci to też pasja, ale pasja, ona trwa później przez całe życie, bo ktoś, kto jest już dorosłym, takim bardzo dorosłym, później dziadkiem, no to też tą pasję wychowywania może na wnukach realizować, ale ją trzeba mieć już wcześniej. Co jest ciekawe w konstrukcji świata, że właśnie to młodzi ludzie mają młode i małe dzieci. Młody małżonek, młoda żona, młoda mama, młody tata ma małe, młode dzieci. Czyli młodość w jakiś sposób spotyka się z wczesną młodością, czyli z dzieciństwem innego człowieka. I teraz jak to zrobić, żeby młody rodzic właśnie był rodzicem przygotowanym odpowiednio wcześniej, już właśnie jeszcze zanim zawarł związek małżeński, dlatego że to on, ten młody rodzic, będzie decydował o pierwszych latach dziecka, jak się ono będzie rozwijało. A przecież wiemy, że po prostu pierwsze lata dziecka są dla niego niesamowicie ważne w kształtowaniu jego osobowości. Nawet takie powiedzenie jest, że tak naprawdę to się mężczyzną staje do 6 roku życia, a już po 6 roku życia to tylko się rośnie. Też takie spotkałem powiedzenie. Ale proszę teraz zobaczmy taką rzecz, więc właśnie. Jak to widzicie? Jak byście to powiedzieli w kontekście, że Pan Bóg dał jednak tą odpowiedzialność, ten dar kształtowania młodych ludzi właśnie młodym ludziom, którzy są pierwsi w szeregu, żeby mieć jak najmniej doświadczenia. Jakbyście to skomentowali?
Znaczy, może mają najmniej doświadczenia, ale najwięcej energii i zapału do tego, żeby to zrobić, bo doświadczenie jest ważne. Ale taka energia i chęć do działania chyba jeszcze ważniejsza. Bo to może czasami...
Ten zapał taki.
Ten zapał i energia do tego, no bo starsi ludzie, że tak się wyrażę, może mieli mniej energii i chęci do tego, żeby wychowywać młodych ludzi, a przez takie działanie i samą chęć działania też dużo doświadczenia można zdobyć.
Moi drodzy, za chwilę proszę przygotować sobie kartkę, długopis. Podamy numery telefonów, na które można dzwonić, by się kontaktować, połączyć z nami, wziąć udział w dyskusji. Jest czas na to, żeby właśnie sięgnąć po długopis, po kartkę. My byśmy posłuchali jakiegoś utworu tutaj, a za chwilę się połączymy, podamy numery telefonów i zachęcamy. Pomyślcie, czym chcecie się podzielić, co chcecie skomentować w naszej rozmowie. Czekamy na wasze telefony, zapraszamy, piszcie, dzwońcie.
By my tongue, I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can do it. I can do it. I can do I'm only human. I can turn it on.
still have had enough. Cause I'm only human.
Będziemy rodzicami, czekamy na wasze telefony do studia 56655-2355 lub 56655-2356. Telefony komórkowe w naszej rodzinie 536-600 lub 536-600-200 i dla zagranicy 48-56655-2333 lub 2366, również na profilu facebookowym Czas Wzrastania. Wasze komentarze, wasze pytania mile widziane. Będziemy rodzicami, to temat dzisiejszego Czasu Wzrastania.
Jak dwie świece, co równo w lichtarzu palą się wśród nocy, jak światła, co drogę wskazują zgubionym i koją ich strach, tak twój wzrok, co jaśniejszy od lamp, przemienił cały świat i jest przemieniony na zawsze już. Nawet w nocy, we śnie, nie trać z oczu na mnie patrz, by źrenic twych prawdziwy blask otulał mnie i tym mnie chronił. Niech światła krąg wyznacza drogę, którą będę szedł, aż tak bezbronny w tę ciemną noc. Już księżyc zgasła, twoja twarz jest taka jasna. Gdy oczy swe odwrócisz, gwiazdy zgasną, bo ty i ja, choć tyle wyznać chcę, to brak mi słów, są nic nie warte, bo kocham cię. Te słowa znaczą mniej niż wszystko to, co czuję sercem w tę piękną noc. To z twoich oczu pada na mnie jasny promień i wszystko to, co było skryte, wiesz już o mnie w tę jasną noc, cudowną noc podarowaną.
Czas Wzrastania w Radiu Maryja. Halo.
Niech będzie kochany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Teresa z centralnej Polski. Ja odnośnie tematu, tak jak tutaj, witam wszystkich serdecznie, tak jak tutaj wypowiadali się młodzi ludzie, kwestia poznania się między w czasie narzeczeństwa, to jest właśnie poznawanie się nawzajem, a nie bycie jakby z sobą, fajnie spędzenia czas. To musi być podobne myślenie, podobne zachowania, podobne zachcianka, żeby niejako było to przesłaniem, że w małżeństwo jest jednym ciałem, jednym umysłem, jedną głową. Muszą się rozumieć. Pułap myślenia musi być mniej więcej podobny. Pewnie, że są różnice, natomiast są kwestie kompromisu. Musi być między nimi szacunek. A kwestia dzieci, Jest to praca 24 godziny na dobę. Musi być chęć pracy na pewno, tak jak tutaj było wspomniane. Młodzi ludzie mają siłę, tak jak tutaj było wspomniane oczywiście. I przede wszystkim, czego tego człowieka nauczysz, to dziecko będzie umiało. Jeżeli się nauczy go nienawiści i lenistwa, to dziecko będzie tak postępować. Jeżeli się nauczy się człowieka szacunku, generalnie wartości, to dziecko będzie szło z tym cudownym bagażem przez całe życie. Uszanuje wszystkich i będzie wiedziało, co dobre, bo za to będzie chwalone. I będzie wiedziało, co złe, bo za to będzie miał zwracane uwagę. To, nie wiem, mniej więcej tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo za ten głos Teresy w naszej audycji, za to podzielenie się, że nie tylko wspólne spędzanie czasu, ale rzeczywiste poznawanie siebie, z którego to będzie się później wyłaniało, to właśnie jak będziemy kształtować, jak będą kształtowane później dzieci, czego się nauczy. No ale i to podkreślenie, że to trzeba mieć tą świadomość, że dzieci po prostu są też wymagające, że to 24 godziny na dobę. Też jest Magda taka z KSM-u, jedna nasza bardzo fajna redaktorka. Ona umieściła zdjęcie, pamiętam, na Facebooku swoje z dwójką dzieci i coś w tym stylu napisała, że jest notorycznie zmęczona, ale jest notorycznie szczęśliwa z powodu swojego zmęczenia. Właśnie chodzi o to, że tą dwójkę dzieci po prostu ma i że to jest taka wielka radość. Też jest tutaj Mateusz, pisze: jak zawsze piękna audycja i bardzo wartościowa i pouczająca. Chwała Panu, że jest takie radio w Polsce. Dorota pisze: dobrze gadacie. No, dziękujemy Ci, Dorota. Cieszymy się, że dobrze gadamy. Grzegorz pozdrawia nas. Moi drodzy, uważamy, że ten temat naprawdę jest ważny życiowo. On dotyczy praktycznie wszystkich ludzi, dlatego że jakby nie patrzeć, to żyjemy w jakiejś wspólnocie. Nikt nie jest samotną wyspą. Odpowiedzialność za drugiego człowieka, który się rodzi, przychodzi na świat, jest naprawdę niebywałą. Jest naprawdę największą odpowiedzialnością. To po prostu czytałem taki wywiad niedawno z jednym z bardzo bogatych ludzi, który dorobił się ogromnego majątku i jednocześnie teraz jego firmami zarządza jego syn. I on skomentował to tak, że nawet jak syn popełnia jakieś błędy w zarządzaniu firmą, to on patrzy to przez pryzmat na to w ten sposób, że dla niego i tak najważniejszy jest syn, którego kocha, a nie cały majątek i firmy, które po prostu zostały zbudowane. I co ciekawe, że to jest relacja już bardzo dorosłego człowieka do nas, do dorosłego w ogóle też człowieka, czyli tego swojego syna. I to zobaczenie, jak to jest ważna ta relacja, która ona wyrasta z czegoś wcześniej. To nie jest tak, że to się później stanie samo, że jak ktoś był nieodpowiedzialny, nieprzygotowany do tego, żeby założyć dojrzałą rodzinę, a przez to stać się dojrzałymi rodzicami, to nie ma takiej sytuacji, że jak on w poniedziałek był niedojrzały do mądrego rodzicielstwa, to on we wtorek nagle się taki stanie, bo się dziecko pojawiło. Tak po prostu nie jest. I tutaj właśnie w studiu mieliśmy też ciekawą rozmowę, że nie wszyscy ludzie mają taki dobry wzór, taki albo pełny, taki kompleksowy, przykładny, właściwy, jakby wzorcowy do zastosowania z własnych rodzin, że możemy doświadczać, że mamy jakieś takie braki, jeżeli chodzi o takie doświadczenie czy takie umiejętności. I tutaj co byście poradzili w tej sytuacji?
Ja myślę, że też taka osoba...
Mamy telefon, przepraszam, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Waldemar z Radomia się kłania. Ja do młodych ludzi dwie rzeczy tutaj bym odniósł jeszcze. Z punktu widzenia człowieka, który no już Bogu dziękować od 20 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo, i dwie rzeczy takie mi się nasuwają. Pierwsza rzecz dotycząca narzeczeństwa. Jeżeli chcemy stworzyć coś trwałego, to musimy być szczerzy. Szczerzy do bólu. Poznać się w miarę możliwości wcześniej. Nie ukrywać, nie tuszować różnych swoich spraw, tylko to wszystko, żeby druga strona o nas wiedziała. To jest jedna rzecz. A druga rzecz... No, wśród młodzieży akurat no tak się składa, że jestem nauczycielem w szkole średniej i po prostu ja zauważam pewien taki trend związany z modą, z życiem codziennym, braku odpowiedzialności, życie na lajcie, to wszystko takie lekkie podejście do wielu różnych zagadnień, w tym także do kwestii związanych właśnie z rodziną i tak dalej. Jeżeli to chcemy zmienić, no niestety troszeczkę poważniej, nie tylko rozrywka, nie tylko zabawa i w związku z tym trzeba, ludzie młodzi powinni też swoją wartość jak gdyby odkrywać i umieć powiedzieć, załóżmy takim trendom modowym, w pewnym momencie nie. Można różne rzeczy robić, można, bo to wiadomo, wiele rzeczy jest dla ludzi, ale są pewne ograniczenia. I teraz każdy młody człowiek powinien w pewnym momencie umieć powiedzieć nie. To, co było wcześniej w audycji powiedziane, że młodzi rodzice, prawda, mają jedno dziecko, pakują się z bagażami i tak dalej do samochodu, bo to jest taka moda i taki trend dobry, mile widziany współcześnie. Natomiast niekoniecznie o to chodzi i ja osobiście, no Bogu dziękować, mam dwóch wspaniałych synów i ja uważam, że są pewne rzeczy, które można sobie, mówiąc młodzieżowo, odpuścić. Czyli jeżeli mam mieć dzieci, rozumiem, że po pierwsze mogę się poświęcić dla rodziny i powinienem. Druga sprawa, no te dzieci no, oczekują ode mnie wychowania, a nie hodowania jak gdyby. Czyli powiedzmy ja mam zachowywać się odpowiedzialnie i z punktu widzenia no, rad starszych, a druga rzecz doświadczenia własnego, wiedzieć co można, czego nie można i w którym momencie ten pęd za pieniądzem, za karierą trzeba troszeczkę przystopować i poświęcić na rzecz właśnie tych młodych, rozwijających się istot. To są ludzie, którzy no, oczekują od nas tego, żebyśmy poważnie potraktowali te nasze kochane dzieci. To tyle chciałem, tak, dwie te uwagi ze swojej strony.
Bardzo dziękujemy Waldemarowi z Radomia za te ubogacenie refleksji swoimi spostrzeżeniami w tym temacie. Ja tutaj sobie tak wynotowałem takie kluczowe czy takie pojedyncze punkty, które mówią o tym, że trzeba mieć pewną zdolność do asertywności, by nie ulegać pewnym trendom, pewnym modom, które tak naprawdę nie sprzyjają dojrzałemu wychowywaniu rodziny, że trzeba mieć tą świadomość, że trzeba pewnej rzeczywistości powiedzieć nie, teraz jest inaczej, postępuję inaczej, żyję inaczej, nie jestem taki właśnie lajtowy, umiem tą lajtowość odsunąć, umiem się zmobilizować właśnie ze względu na poczucie odpowiedzialności tego, w czym uczestniczę, co po prostu robię. Tutaj też padło sformułowanie, że wychowanie a hodowanie, że to jest różnica. I tu mi nasunęło taką refleksję, że chyba warto by było, żeby ludzie młodzi odważni i chętniej sięgali też po taką literaturę z zakresu wychowywania dzieci, z zakresu bycia dobrymi rodzicami, żeby jednak widzieć, jak ten rodzic powinien prowadzić w przyszłości tę swoją rodzinę, te swoje wychowanie po prostu przez siebie potomstwa, tego młodszego potomstwa swoich dzieci. Bo rzeczywiście ktoś może uważać, że on jest od spełniania technicznych wymogów, tak? Dziecko ma pójść do szkoły, ma wrócić ze szkoły, ma zjeść, ma odrobić lekcje, no i od cała koncepcja wychowania właściwie się kończy, tak? I co byście proponowali młodym ludziom, żeby mogli pogłębić w sobie właśnie wiedzę w tym zakresie, ale również i tym, jak powiedzieliśmy wcześniej, którzy nie mieli dobrego przykładu z domu, bo tu mieliśmy ten wątek poruszony, telefon, który tutaj był, Waldemara z Radomia, jakby uprzedził nasze poszukiwania w tym zakresie. Co byście powiedzieli?
Ja myślę, że właśnie te książki są dobrym przykładem, ale nawet patrząc pod takim kątem, że niekoniecznie szukać nawet takich tematycznych książek, bo można po prostu czytać jakąś książkę taką, nie wiem, historyczną, czy przedstawioną przedstawiającą postaci jakichś różnych ciekawych ludzi i patrzeć po prostu pod kątem, jak oni byli wychowywani. Tutaj wyłapywać tego typu aspekty, które akurat nas w tym momencie tutaj dotyczą, bo na ten temat rozmawiamy. Ale myślę, że też całe mnóstwo jest różnych materiałów, które można znaleźć po prostu w internecie. To też tak w internecie dużo zła, dużo dobra też jest i wiele różnych tych inicjatyw, tak jak wcześniej już mówiliśmy o tych warsztatach dla ojców, o wiele różnych rekolekcji jest, wiele różnych też opracowań, jakichś takich różnych spotkań, wiele świadectw różnych, które są zamieszczane gdzieś tam w sieci, można sobie znaleźć i po prostu inspirować się tym, rozbudzać tą pasję. Natomiast wiele, myślę, książek tutaj, to myślę, że każdy by musiał już po prostu szukać, gdzieś tam dopytywać, kto jaką książkę poleca, bo to podejrzewam, że każdy z nas się natknął na troszeczkę inne, jest ich, myślę wiele.
No tak, tylko że to wszystko brzmi tak właśnie fajnie, że sięgniemy po książkę, znajdziemy coś fajnego, fajny tytuł, tylko że mi się wydaje, że ludzie w dzisiejszym świecie właśnie lubią mieć wszystko na gotowe, kawa na ławę i nie są przyzwyczajeni do tego, że muszą sami siebie gdzieś pofatygować, sobie coś kupić, coś wypożyczyć i to jest, mi się wydaje, problemem, że ludzie, no żyjemy w takim świecie, nie wiem, reklamy, internetu, szybko coś zobaczyć, szybko jakoś obejrzeć, żeby szybko może zapoznać się z jakąś treścią. Ludzie raczej nie są zainteresowani tym, żeby usiąść i tam, nie wiem, przez tydzień czytać sobie co wieczór, godzinę o tym, jak wychować swoje dziecko, no bo mają różne inne obowiązki i czasami już są tak zmęczeni, że
no nie ale mają siły. My właśnie chcemy to zmienić.
No tak, ale to jest no bardzo trudne, no bo mi się wydaje, że najlepszym właśnie tym wzorem będzie
ja
żywe
gdybym dowiedział
zobaczenie.
Się, że moja narzeczona, przyszła żona, że jej drukowane na oczy szkodzi, to już było koniec widzenia się.
Nieprawda, nie. Ja, to jest akurat, to jest moja dziedzina, także ja to studiuję i bardzo lubię, no. Ale no widzę po
no
swoich
nie, no,
znajomych.
Ty czytasz, to my wiemy, no ale to...
Widzę po swoich znajomych właśnie, że jest to problem, żeby sięgnąć po coś raczej na gotowe, metodą prób i błędów. Wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale ci, którzy muszą, wychowują swoje dzieci.
Ale tak jak tutaj też Krzysiek wcześniej zaznaczył, że w dzisiejszych czasach ludzie też bardzo często uciekają z pytaniami do internetu. I to fakt, że podejrzewam, że jeśli wpisalibyśmy w Google...
Przepraszam, mamy kolejny telefon, będziemy kontynuować. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Grzegorz z Krakowa.
Szczęść Boże, witaj Grzegorzu.
No właśnie, bardzo się cieszę, że dołączyłem do dyskusji. Ja mam 40 ponad lat już i 5 dzieci, 3 synów i 2 córki. No i z tej perspektywy, oceniając swoje ojcostwo, to właśnie chciałem powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie. Chociaż może na początek powiem na temat wypowiedzi poprzednika. Jeśli chodzi o książki, o czytanie, to z dziedziny wychowania dużo jest pozycji z literatury amerykańskiej, a to są trochę inne realia i trochę się można, trochę one takie są, że jakby oderwane od rzeczywistości, od realiów polskich i w związku z tym trudno się je też przekłada na życie praktyczne, znaczy w naszym społeczeństwie. A odnośnie swojego doświadczenia ojcostwa i swojej roli, jaką ja widzę, i o tym właśnie aspekcie, którym napominałem na początku, no to właśnie ojciec jako opiekun rodziny musi przez właśnie świecić przykładem, ale też musi dbać o relacje z Bogiem i musi walczyć o bezpieczeństwo rodziny i to zarówno fizycznie, materialne bezpieczeństwo, jak i duchowe. Walka, musi prowadzić walkę z szatanem również. W związku z tym nie może, musi uważać na nałogi i musi właśnie ten przykład musi przedstawić dzieciom, żeby one ich przede swoje dzieci uchronić przed właśnie tym wpływem złego ducha i który właśnie wchodzi poprzez wszelkiego rodzaju używki, nałogi i prowadzi do zniewolenia i do dużego zamętu. Także to jest taki mój głos. No i my też, wydaje mi się, mamy duży kłopot z rolą ojca jako głowy rodziny, który właśnie jest tym na linii frontu w walce zaangażowany, bo że tak powiem, emancypacja kobiet i ich niezależność finansowa, no to też tutaj ten aspekt, że kiedyś to było tak, że ojciec żywił rodzinę i jakby w naturalny sposób był tym opiekunem. Natomiast teraz jest troszeczkę inaczej, bardzo często jest odwrotnie. No i tu jest też taki pewnego rodzaju zamęt. I może w związku z tym też dużo jest kłopotów z rozpadami małżeństw. To tyle z mojej strony. Serdecznie pozdrawiam i przychodzę na odbiór.
Serdeczne dzięki za ten głos Grzegorza z Krakowa. Tutaj może tak od końca tej wypowiedzi takie małe dopowiedzenie, mały komentarz. Fajny jest to wątek, że właśnie pokazanie też kwestii, że żeby być dojrzałym ojcem, to trzeba się stawać dojrzałym mężczyzną. Żeby być dojrzałą mamą w przyszłości, to trzeba stawać się dojrzałą kobietą. Czyli dzisiejszy chłopiec, który ma lat 10, 15, 20, jeżeli on nie będzie się rozwijał jako w tym kierunku dojrzałego mężczyzny, to już jakby ma falstart do stawania się dojrzałym po prostu później ojcem, bo on nie będzie tą głową rodziny, nie będzie tej roli mężczyzny pełnił. Tak samo i z kobietą. Jeżeli ona nie będzie po prostu młoda kobieta, mając lat 10, 15, 20, nie będzie w sobie wykształcała cech dojrzałej kobiety, to później trudno mówić o dojrzałym macierzyństwie, prawda? No i ten wątek jeszcze o nałogach. Tak, to chyba warto nawet i parę zdań tutaj poświęcić więcej, bo co obserwujemy? Czy rodzice, czy młodzież myśli o tym, że wyniszczanie swojego organizmu stosowaniem jakichś niezdrowych używek, zachowań niezdrowych, że to de facto później wpływa na zdrowie biologiczne i dzieci, a także i później zdrowie psychiczne, bo to nie jest w oderwaniu. Nie wydaje wam się, że dzisiaj wielu młodych ludzi nie myśli o tym, że może wyniszczać swój organizm i to może być poważne zaniedbanie później przyszłości pojawiania się po prostu dzieci? Nie chodzi o to, czy dzieci będą mogły być, ale że dzieci nawet będą się rodzić chore.
Ja myślę właśnie, że dużo osób na coś takiego nie zwraca uwagi i też to się nawet przejawia akurat też w takiej modzie na odchudzanie, gdzie kobiety będące w ciąży nie potrafią się odżywić tak, żeby dziecku zapewnić wszystkie potrzebne do życia jakieś witaminy, może jakieś tam... No ja nie jestem tutaj biologiem.
Składniki odżywcze.
O tak właśnie, tego mi brakowało. I to jest już taki też bardzo...
Znaczy to jest też chyba wynikiem takiego nastawienia egoistycznego i bardziej konsumpcyjnego dzisiejszego świata, że bardziej my musimy się skupić na sobie, co ja chcę realizować, jak ja chcę wyglądać, jakie przyjemności ja chcę użyć, a trochę też zapominamy i nie myślimy, nie mamy takiej wizji trochę długoplanowej, że może to, że ja teraz sobie używam życia, to może za 5-10 lat wpłynąć na moje dziecko, które będę miał.
Czy zdrowe odżywianie się mają dzisiaj młodzi ludzie świadomość, jaki ma wpływ, czy jak może mieć silny wpływ na to właśnie, co się będzie działo w przyszłości w mojej rodzinie? Czy młodzi ludzie myślą, że jak ja nie będę się źle odżywiał, nie będę dbał o siebie od strony takiej biologicznej higieny, tak? A więc także organizmu, odżywiania, że ja de facto od razu sam się skazuję przyszłą rodzinę na większe wydatki później w leczeniu. Później narzekamy, ile trzeba wydawać pieniędzy na leczenie, ale ile musimy później wydawać w wyniku naszych zaniedbań?
Ogólnie to chyba nawet, no czegoś takiego na pewno w szkole nie uczą, ale jeśli młody człowiek ma w sobie jakieś takie, jakieś może przesłanki co do poszukiwania jakichś wartości i do jakiegoś dążenia, to chociażby powinien zwrócić uwagę na taki prosty fakt palenia papierosów. Bo tutaj pierwsza rzecz, że to jest związane z zniszczeniem sobie zdrowia i przez to też jeszcze dodatkowo jakieś palenie takie bierne, czyli dla członków rodziny i dla znajomych. A druga rzecz, że pod względem ekonomicznym to za te 20 lat mógłby sobie kupić przysłowiowe Porsche. I tutaj no, właściwie trzy w jednym, bo też niszczenie zdrowia wodzić. Sobie, ludziom i jeszcze ekonomicznie, dla siebie też. I wiadomo, że może na to dziecko mógłby wysłać na korepetycję z angielskiego.
Dajmy też czas naszym radiosłuchaczom na przemyślenie tego, co mogliby, chcieliby dopowiedzieć jeszcze do naszej audycji, by mogli sięgnąć po telefon i podzielić się tym, co im w sercu też leży w tej naszej sprawie, o której tutaj dyskutujemy. I właśnie niech ten utwór będzie okazją do tego, żeby się spróbować się przyłączyć do nas. Zaczynamy od telefonu. Dalszą część naszej rozmowy. Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Michał. Dzwonię z KSM-u ze Świętego Wojciecha z Suwałk.
Chciałbym powiedzieć,
że człowiek czuje wtedy, że jego jeszcze większa wartość jest wtedy, gdy jest doceniany może przez bliskich. I on nie żyje tylko dla siebie. Człowiek wychowując dziecko nie żyje dla samego siebie, tylko dla dziecka, ponieważ kiedy my żyjemy dla naszych dzieci, to nasze życie nabiera sensu. I to, że człowiek nie żyje dla siebie, lecz dla dziecka, taka wartość jest większa. Tak jest moje zdanie.
Bardzo dziękujemy za to bardzo krótkie, ale bym powiedział takie obfite, soczyste zebranie tej kluczowej takiej myśli. No nie jesteśmy samotną wyspą. Bóg stworzył rodzaj ludzki. Nie jesteśmy sami dla siebie. Powołaniem człowieka, misją człowieka jest też bycie rodzicami, powołaniem. O tym trzeba też sobie mówić, że właśnie kwestia tworzenia rodziny to nie jest tylko wypełnianie jakiejś egzystencjalnej formuły funkcjonowania w świecie, takiej technicznej, organizacyjnej, tylko po prostu trzeba mówić wyraźnie też, mimo że to jest powszechne powołanie, to jednak o powołaniu do ojcostwa, do macierzyństwa, o powołaniu do tego, że po prostu człowiek jest skierowany przez Boga do tego, żeby posiadać dzieci. Dziękujemy bardzo Michałowi z Suwałk, z KSM-u z Suwałk. Sylwia pisze do nas, ja tylko skrótowo tak bardziej tutaj, że właśnie dziećmi trzeba się zajmować, interesować, bo same sobą się tak dobrze nie zajmą. A jak sami sobą będą się zajmować, to wtedy w Polsce byłoby źle. Tak, nie wolno pozwolić, żeby dzieci, żeby się zajmowały same sobą. Rodzice muszą być przygotowani do tego, że dzieckiem właśnie trzeba się zająć, je ukierunkowywać, je prowadzić. Ile razy mamy taki model, że dziecko niech idzie do pokoju, sobie coś tam robi, co chce, aby cisza w domu była, włączyć mu telewizor, niech się zajmie czymś, że mamy taki gwarantowany spokój, albo że jakoby odrabia lekcje, których i tak nie odrabia, ale tak żyjemy w złudzeniu, że on odrabia, bo nam z tym jest po prostu dobrze. Kornelia pisze tak. Pragnienie posiadania dziecka jest dane przez Boga, Kornelia Moraska, jako naturalne pragnienie młodego człowieka, który staje się piękną i niesamowitą przestrzenią życia. Patrząc na wiele zaprzyjaźnionych małżeństw, realizacja tego pragnienia wymaga jednak rezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeń i wygód. Codzienność się zmienia, ale o ile staje się bogatsza, a także pełniejsza, ponieważ kobieta i mężczyzna są już nie tylko żoną i mężem, ale mamą oraz tatą. Moi drodzy, kontynuujemy naszą dyskusję. Tutaj Małgosia, chciałaś coś dopowiedzieć do jeszcze wcześniejszego telefonu?
Tak, ja chciałam dopowiedzieć tutaj do wypowiedzi pana Grzegorza z Krakowa. I tutaj myślę, że akurat pan też napominał tylko w kwestii ojcostwa. Chodzi mi tutaj głównie o wątek dbania o relacje z Bogiem, który właśnie był zaznaczony jako jedna z obowiązków ojca. I chciałam tutaj tylko dopowiedzieć, bo myślę, że pan Grzegorz ma takie same zdanie jak ja, które zaraz powiem, że też dbałość o relację z Bogiem też w kwestii matki jak najbardziej należy, bo też macierzyństwo jest, gdzieś ktoś mądry kiedyś powiedział, najszlachetniejszym powołaniem, jeśli tutaj też już mamy kwestię powołania, bo też oprócz dbałości o rozwój fizyczny dziecka, kobieta musi też dbać o rozwój duchowy, bo to właśnie kobieta jest matką dzieci, które dał Stwórca, a nie tylko tych nie tylko takie w kwestii fizycznej. Więc to też myślę, że z panem Grzegorzem
czyli
się urozumiemy.
Być też rodzicem, to znaczy nie tylko przekazać życie biologiczne, ale przekazać życie psychiczne, tak. Jakby spowodować, że się duchowo też narodzi człowiek, tak?
Tak?
Takie duchowe narodziny, że nie tylko mamy narodziny biologiczne dziecka, ale żeby też był taki narodzony duchowo człowiek. Piotrze, też chciałeś coś powiedzieć.
Ja też właśnie a propos tego przekazania życia duchowego, ja myślę, że rodzice też po pierwsze powinni mieć co przekazać, bo jeżeli będziemy tak na dobrą sprawę skupiać się do tego, żeby tylko nasze życie przeżyć, no to może temu dziecku nie będziemy w stanie czegoś wartościowego przekazać, bo tutaj się skupiamy na czymś takim, jak się nauczyć, jak rozmawiać, jak się przygotować do roli rodzica, bardziej na przez nabycie jakiejś umiejętności, jak się dzieckiem zająć, jak go pokierować, ale może też warto się zastanowić nad tym, czy jak bym chciał, żeby moje dziecko brało ze mnie przykład i może, czy chciałbym, żeby było takie jak ja i czy żeby powielało na przykład jakiś mój schemat działania i moje życie.
Tutaj też był taki wątek w tym wychowywaniu właśnie na tych wzorcach duchowych, że także, żeby dziecko chronić od zła. Myślę sobie, że ludzie młodzi wprowadzają wiele teorii w swoje życie i tak samo wprowadzają wiele teorii do wychowania dzieci później. I widzę takie niebezpieczeństwo, że ludzie młodzi, kiedy się wcześniej nie nauczą być bardzo krytycznymi, wnikliwymi, to bardzo łatwo przyjmują takie różne lajtowe teorie na życie, które stają się bardzo niebezpieczne w wychowywaniu później dzieci. Jeżeli, załóżmy, młody człowiek, on się nasłucha przez całe lata swojej młodości jakimś tam tak zwanym bezstresowym wychowaniu, później bezkrytycznie to przyjmie i bezkrytycznie będzie wprowadzał to później w życie w swojej rodzinie, to będzie wiele następstw negatywnych tego, tak? Ale czemu on wcześniej tę teorię, którą słyszał w różnych okresach swojego życia, jakby nie skonfrontował w sposób właściwy, tak? Jest kwestia również taka, że pojawiają się osoby bardziej czy mniej liczne, wychowujące małe dzieci, gdzie, ja nie wiem skąd oni nabrali takich teorii, gdzie młoda kobieta mówi, że mając dziecko tam 4-5-letnie, że dziecko niech je to, na co ma ochotę, bo to znaczy, że organizm tego się domaga, że jest ten tak jakby zew biologii w człowieku, że jeżeli on ma apetyt na coś i coś chce, to znaczy, że organizm tego potrzebuje, w ten sposób się organizm wypowiada. Ja znam takich ludzi osobiście, którzy takie teorie głoszą. Ja się wtedy zastanawiam, Boże, ale czy ci ludzie kiedykolwiek zapytali się zawodowych dietetyków, co o czym sądzą? Oni te swoje poglądy wprowadzają w czyn, czyli wprowadzają w życie tego małego dziecka, 3-4-5-letniego, i te ich poglądy mają określone później skutki dla życia tych dzieci. Później są jakieś różnego rodzaju schorzenia, choroby czy niedoskonałości organizmu właśnie wynikające z czegoś takiego. W przedszkolach obowiązuje zasada, że jest z góry określone, jaki jadłospis czy jakie zawartości w posiłkach dla dzieci powinny być dostarczone. To może, jeżeli te są teorie takie mądre, żeby dzieci się same żywiły tym, czy jadły to, na co mają ochotę, no to zastosować to w przedszkolach, jak to jest taka mądra, naukowa teoria, tak? Ja widzę niebezpieczeństwo właśnie, że młodzi ludzie, którzy zawierają związki małżeńskie, stają się młodymi rodzicami, że mają tendencję do takich właśnie bardzo lajtowych pewnych jakichś teorii, takiego przyswajania sobie pewnej jakby takiego nalepki, takiej nowoczesności, tak? A tak de facto, no to oni żyją jakimiś strasznie takimi, bym powiedział, zabobonnymi rzeczami, jeżeli znachorzy tacy wychowania, tak? Taki znachor, a nie wychowawca. Tutaj wspominacie o czytaniu różnych rzeczy. Ja nie wiem, może też jako ksiądz chcę to powiedzieć, bo może jeszcze świeccy nie zawsze mieli czas na to, żeby się zaangażować. Ale naprawdę w środowisku literatury katolickiej, kościelnej jest sporo książek na temat wychowywania. I tu nie chodzi o książki wychowania tylko religijnego. Po prostu kultura Kościoła katolickiego jest bardziej taka szeroka, taką ma bogatszą formułę i po prostu jest bardzo wiele dorobku takiego wokół tematu wychowywania młodego pokolenia. I dlatego warto, żeby młodzi ludzie interesowali się tym, co jest wypracowane właśnie w tej przestrzeni wychowywania młodych ludzi. Na przykład KSM. Jesteśmy w KSM-ie. No przecież my w naszym stowarzyszeniu mamy też formację młodych ludzi, ale nie formacje tylko na to, żeby byli ambitni, żeby dobrze się uczyli, żeby byli pobożni, odmawiali różańce, uczestniczyli w Eucharystii, żyli sakramentami, tylko my też mamy te kierunki, żeby wychowywać młodego człowieka zdolnego do życia we wspólnocie z innymi, czyli także w rodzinie, tej podstawowej przecież wspólnocie, i po prostu służymy pomocą młodym ludziom, żeby się do życia dorosłego mogli lepiej przygotować. A sądzę, że jednak jest pewna grupa młodych ludzi, która nie ma świadomości potrzeby także samowychowywania się w tych kierunkach. Jak to widzicie? Panie prezesie, panie przewodniczący, pan stoisz na czele poważnej organizacji w takim zakresie.
No na pewno jest dużo racji w tym, co ksiądz powiedział, jeśli nie 100%. No natomiast no to, że tak jest, to po prostu jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że po prostu trzeba to zmieniać w naszych życiach. Jeżeli ktoś nie ma świadomości co do tego, że po prostu trzeba też uczyć się, jak wychowywać innych, to powinienem jakoś tak sięgać do takich źródeł i tak zmieniać swoje życie, żeby po prostu żeby nabierać takie umiejętności.
Pani Mec, tak?
Chciałam nawiązać do tego odżywiania. Jeżeli rodzice głoszą takie właśnie swoje jakieś, wprowadzają w życie takie swoje poglądy o tym, żeby dziecko jadło co chce, no to mi się wydaje, że to jest chyba jakiś rodzaj buntu przeciwko temu, co oni sami otrzymali od swoich rodziców. Może coś takiego, że nie zgadzali się z wychowaniem, jakie rodzice prowadzili na nich samych. Musieli dlatego poszukują. Poszukują i jakieś takie właśnie dziwactwa sobie wynajduję w tej prasie, czy tam w internecie.
Panie mecenasie, czy to nie jest tak, że prawo powinno regulować dojrzałość młodych ludzi do małżeństwa i ewentualnie zezwolić im na ten akt, lub nie?
Powiem tak. Znaczy, prawo jako tak ustanowione ma odzwierciedlać i normować też prawo moralne, więc tak na dobrą sprawę to, co jest ustalone, że taki i taki wiek jest odpowiedni do zawarcia małżeństwa i do wychowania dzieci, to jeszcze nie znaczy, że wszyscy są do tego przygotowani. Ja myślę, że część może już faktycznie w wieku 18 lat jest na tyle ukształtowana, że potrafi z pełną świadomością zawrzeć akt małżeństwa i przyjąć te dzieci, ale jednak dla części wiek 18 lat to jest tak na dobrą sprawę tylko umowne przekroczenie pełnoletności, natomiast tak mentalnie to oni nadal pozostają trochę niżej w takim okresie dzieciństwa.
Czyli krótko mówiąc, że prawem nie zagwarantujemy dojrzałości.
Nie, myślę, że to jest kwestia bardziej rozwoju człowieka, a nie jakiejś sztywnej normy, że poniżej 18 lat to jest nieletni, natomiast powyżej 18 lat to już jest dorosły człowiek i on jest do wszystkiego gotowy, w tym do macierzyństwa, ojcostwa.
Takie przygotowywanie się do rodziny, także do wychowywania dzieci, to niekiedy zdarza się to, że młodzi ludzie patrzą na horoskopy, znaki zodiaku, z kim to mają do czynienia, kto to tam jest, a że to ten znak z tym znakiem to pasuje, ten ze sobą nie pasuje i nawet mówią, zgadza mi się to, tak, o tu też tak to widzę, potwierdzam to. Mi się wydaje, że właśnie gdyby tego typu różne teorie miały podstawy wiarygodności, no to krótko mówiąc w sądach czy w tych urzędach stanu cywilnego, a także i w kościele katolickim, to powinno być tak, że wizyta w kancelarii parafialnej, ksiądz proboszcz pyta, jaki znak zodiaku? A taki. Nie, to nie. Rak z panną nie może być. To do siebie nie pasuje. Nie będzie ślubu, tak? Czyli po prostu nie jest prawdą, że pasują do siebie, nie pasują siebie, bo te znaki, nie znaki, to jest także po prostu ciągle wychowywanie do miłości, tak? Ale do miłości drugiej osoby, nie miłości siebie. To jest też wychowywanie do miłości, która się przejawia w chęci posiadania potomstwa właśnie z miłości. Czyli jak musi być młody człowiek uformowany, ukształtowany, że on pragnie posiadać potomstwo, ponieważ w nim jest potrzeba radości istnienia kolejnego, następnego człowieka, który tworzy z nami rodzinę i jest, i my po prostu tym, tą osobą, tym faktem istnienia tej osoby bardzo się po prostu cieszymy. Jeżeli więc młody człowiek nie będzie dojrzały do relacji miłości, według mnie nie będzie dojrzały do właśnie tego ojcostwa prawdziwego i do tego macierzyństwa, bo wtedy wszystkie inne czynniki zaczynają mieć znaczenie nie takie, jak powinny mieć. Jakieś przewartościowania są, niedowartościowania, jest po prostu krzywo poukładana cała relacja międzyludzka. Nie wydaje wam się, że to jest coś na rzeczy?
Ja właśnie, tak jak już ksiądz zanim skończył wypowiedź, to o identycznej rzeczy pomyślałam, że faktycznie to jest tak, że jeśli ten ktoś, że to nie musi być jakiejś takiej gotowej recepty na to, tylko taki instynkt macierzyński czy ojcowski przychodzi po prostu w takim już konkretnym wieku, gdzie do czegoś takiego dorośliśmy. Bo tak jak nawet sam fakt zawarcia małżeństwa, to wiadomo, że celem małżeństwa jest chęć wychowania dzieci i spłodzenia potomstwa. Więc tutaj akurat to już to jest po prostu tak musi być.
Moi drodzy, jeszcze jest wiele treści przed nami, ale zanim będziemy naszą audycję podsumowali, kończyli, to zapraszamy was z jakichś przemyśleń, wpisów, telefonów, dołączenia się ostatnim głosem, bo powolutku będziemy podsumować nasze spotkanie.
Miejsc, czy je są
serc. Nie pustka kosmosu, lecz serce, co bije, jest.
Moi drodzy, kontynuujemy naszą rozmowę, podsumowujemy nasze spotkanie. No cóż, gdybyśmy mieli tak w punktach streścić i króciutko zebrać główne myśli naszej audycji, naszych rozmów, to co byście chcieli tutaj, jak tak byśmy zapamiętali najbardziej z naszej rozmowy?
Chyba przede wszystkim to, żeby właśnie nie bać się mówić, nie bać się poruszać tych tematów, bo są to tematy bardzo istotne i może się okazać, że jest już trochę za późno na te rozmowy i tak jednak naturalnie z automatu nie wszystko wyszło tak, jakbyśmy na początku to sobie zaplanowali.
Czyli nie krępujemy się, odważnie rozmawiamy o tych sprawach.
Tak, nie wstydzimy się, tak nie boimy jest, się pytać.
Tak. Ania tu mówi, bądźmy odważni, nie bójmy się o tych tematach rozmawiać. I to rozmawiać wcześniej, a nie, żeby było za późno. Tak? Nie krępować się.
No i bezwzględna szczerość, tak jak powiedział jeden ze słuchaczy.
Mhm. Być szczerym. Nie uciekać, nie motać, nie owijać w bawełnę. Uczciwie, konkretnie rozmawiać po prostu z drugą osobą w tych sprawach, tak? Co jeszcze byście
powiedzieli? Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby budzić w sobie albo szukać w sobie, rozbudzać, rozpalać tą pasję do bycia rodzicem. Tak jak są pasje, nie wiem, sportowe, jakieś ktoś ma hobby i tak dalej, to żeby odkryć w sobie to, czy znaleźć takie osoby, które nam pomogą sobie odkryć tą pasję, że bycie rodzicem może być fajne, że można tutaj się tym jakoś bawić, fascynować, a nie tylko traktować jako taki dodatkowy obowiązek i po prostu tak jak był tu ten przykład z tym takim małżeństwem, które po prostu non-stop tylko oddaje to dziecko gdzieś tam w inne ręce, a właśnie potraktować te dzieci jako taki priorytet swojego życia, nie tak z obowiązku, ale tak właśnie z pasji, z miłości.
Pasja bycia rodzicem, cieszyć się z tego kształtowania młodego człowieka, z tego kształtowania małego człowieka, tego przyszłego pokolenia, czerpać z tego radość. Jest to pasja. My słyszymy o pasjach sport, jakieś hobby, pasja wychowywania drugiego człowieka. Radość, że dziecku coś się udało, że coś się nauczyło, że coś osiągnęło, że to jest pasja i to jest radość życia. Czy tego się można nauczyć, czy to jest kwestia taka trochę jakby do wydobycia z siebie, taka wrodzona? Czy to jest coś, co się można nauczyć?
Ja myślę, że albo można się tego nauczyć, znaczy najlepiej jest wtedy, kiedy wynosimy to z domu, natomiast jeżeli tego z domu nie wynosimy albo nie nauczyliśmy się od kogoś, no to trzeba szukać jakichś takich metod, które pozwolą nam właśnie się tego nauczyć, jakoś zdobyć tą taką umiejętność.
No właśnie, a ja ze swojej strony bym tutaj wszedł słowo i bym dopowiedział, że właśnie dla mnie taka pasja, to ona się rozwinie wtedy, kiedy ktoś zobaczy, że to jest piękne. Że to jest piękne. Że po prostu dziecko jest piękne, że bycie rodzicem jest piękne, że to właśnie wychowywanie to jest coś pięknego. I wtedy zaczyna się pasja, bo zaczyna się ten człowiek fascynować. Co jeszcze byście powiedzieli takiego w naszym podsumowaniu?
Słowem do powiedzenia co do tej pasji, to ja myślę, że to jest też kwestia przewartościowania naszego życia i zastanowienia się, co dla nas jest ważne i co powinno być ważne. Bo jakieś też czytałem jakiś wywiad z lekarzem, który mówił, że jeżeli miał takich pacjentów, którzy już praktycznie umierali, to jedyne, czego oni żałowali, to że mieli za mało dzieci.
No,
i to też fajnie pokazuje, że ludzie dopiero pod koniec życia zauważają i zastanawiają się nad tym, co było w tym życiu faktycznie dla mnie ważne. I może to też jest kwestia tego przewartościowania, spojrzenia na to, że dobra materialne no też są ważne, No ale mimo wszystko chyba chęć posiadania dzieci właśnie to też może dawać dużo radości.
Dojrzałe, właściwe przewartościowanie życia. To też mi się to kojarzy z tym, że niekiedy młodzi ludzie nie dojrzewają do tego, czy nie dojrzali do tego, że kiedy zaczynają się nowe etapy życia, to nowy etap życia się wiąże z tym, że nie można tkwić w tym, co jest wcześniej. Czyli jeżeli u mnie się zaczyna nowy etap życia, to on nie jest dodaniem czegoś nowego do tego wszystkiego, co już jest, tylko to, co jest nowe, wypiera to, co było stare. Czyli wielu młodych ludzi zachowuje się w taki sposób, że przyjmują nowe obowiązki, ale kurczowo trzymają się starych przyzwyczajeń. Czyli mianowicie gość zostaje mężem, zostaje ojcem, ale stare przyzwyczajenia trzymania sztamy z kumplami powoduje, że go w domu nie ma. No bo jak? No jak on ma teraz tym skończyć? Nie ma tej asertywności koniecznej do przewartościowania właśnie swojego życia. To jest dobre też, myślę, Piotrze, dobre jest, bardzo ważne. Co jeszcze byśmy mogli?
Ja bym chciała jeszcze tutaj też dopowiedzieć a propos tej pasji, bo myślę też, że jeśli nie mamy tej pasji, a chcielibyśmy ją zdobyć, to jeżeli jako rodzicielstwo, to też warto szukać jakichś inspiracji i być może jak napatrzymy się na takie wzorowe rodziny gdzieś w naszych kręgach znajomych, może w naszych własnych rodzinach, to być może też czasami sami zapragniemy mieć taki fajny dom, takiego fajnego męża i takie fajne dzieci, że to poniekąd stanie się jakimś dążeniem do celu i też pasją. Szukajmy inspiracji.
Szukajmy inspiracji.
To ja myślę, że też co do takiego własnego rozwoju, to myślę, że też powinniśmy sami dążyć do świętości i doskonałości, bo to wtedy też z naszej takiej postawy i rozwoju osobistego będzie wynikać, że będziemy właściwie wychowywać nasze dzieci. Będzie to już taka naturalna kolej rzeczy.
No tak. Nasze tutaj dzisiaj spędzanie czasu z radiosłuchaczami powolutku zmierza do końca, ale też wiemy o tym, że też uczestniczycie w takim procesie formacji duchowej, religijnej, samowychowania szeroko rozumianego. Należycie do KSM-u i jesteście osobami, które świadomie, celowo formują siebie i formują innych. I z tego powodu też tworzycie taką specyficzną wspólnotę młodych ludzi, która angażuje się także na rzecz innych ludzi, a nie tylko samych siebie. Tak dwa zdania powiedzcie, co robicie i na co może byście też, co robiliście w ostatnim czasie, jakie rzeczy dla młodzieży organizowaliście lub też jakie byście macie jeszcze przed sobą, na co byście chcieli zaprosić młodych ludzi może?
My może, jeśli chodzi tutaj o KSM Diecezji Płockiej, akurat ostatnie nasze akcje młodzieżowe to były rekolekcje wakacyjne dla młodych w górach, akurat byliśmy w tym roku w Górach Stołowych, a z akcji, na które też mamy okazję tutaj kogoś zaprosić, to jest nasza najbliższa akcja, która dba o to, by w młodym ciele był zawsze młody duch, w zdrowym ciele zdrowy duch, i to jest turniej piłki siatkowej oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale oczywiście jesteśmy zawsze otwarci na grupy, które też nie są oddziałami w KSM-ie, więc jeśli ktoś był zainteresowany, to zapraszamy do Płońska. A też jeszcze mamy jedną akcję, bardziej związaną z naszą diecezją i z naszym patronem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, co tutaj myślę, że Piotrek powie lepiej niż ja.
Właśnie, zapraszamy na pielgrzymkę młodzieży do Rostkowa, czyli do miejsca narodzin świętego Stanisława Kostki, która jak co roku jest organizowana właśnie przez naszą diecezję, i to jest pielgrzymka ogólnopolska, więc zapraszamy młodzież z całego kraju. 19 września.
Zróbmy międzynarodową.
W Rostkowie.
No taka bardzo wdzięczna postać do prezentowania dla młodzieży pewnych wartości, bo jednak Stasiu Kostka, Stanisław Kostka, święty Stasiu Kostka, on pokazał swoim życiem taką dojrzałą, taką duchowość, tak? To był kapitalny, no wybrał życie, miał pragnienie pójść za głosem powołania i wstąpić do zakonu, ale tak patrząc z innej strony, to był świetny kandydat na męża, dlatego że bardzo pracowity, wykształcony, wyedukowany, z bardzo dojrzałym charakterem, taki młody mężczyzna, który wiedział, czego w życiu chce, do czego po prostu zmierza. On miał ogromną konsekwencję realizowania swoich dobrych pragnień, czego właśnie młodym ludziom też bardzo często brakuje. A jak uważacie, czy młodzi ludzie mają radość, chęć takiego angażowania się w pracę nad samym sobą, swoim charakterem? Wy lubicie nad sobą pracować? Macie w tym radość, pasję?
Znaczy ja myślę, że do tego też trzeba dorosnąć w jakimś stopniu, odkryć to, że praca nad sobą ma sens i pcha nas właśnie ku doskonałości, ku świętości. Bo to trzeba po prostu załapać. To wydaje mi się, że to przychodzi jakoś z wiekiem.
Z wiekiem, ale też myślę, że tu można śmiało powiedzieć, że można mieć radość z pracy nad sobą, jeżeli się faktycznie efekty czegoś takiego dostrzega. I myślę, że w KSM-ie się też bardzo dużo człowiek uczy, żeby nad sobą pracować. I nawet akurat jeśli chodzi o moją własną osobę, to nie wiem, czy nie będąc w KSM-ie, kiedykolwiek potrafiłabym się tak wypowiadać publicznie.
Kiedyś młodzieży w czasie rekolekcji tłumaczyłem, że jeżeli chłopakowi podoba się dziewczyna, to on ma taką zdolność do ponoszenia także takich ofiar na jej rzecz. Że on sobie coś odmówi, żeby coś jej kupić, żeby sprawić jej radość, przyjemność właśnie w ten sposób. No i właśnie tak również on, jak kupi kwiaty i dziewczynie wręczy, to nie płacze, że on wydał na to jakieś pieniądze. Po czym odezwał się jeden z młodzieńców i mówi, no tak, bo to jest inwestycja. Po czym jak dziewczyny usłyszały, że on ma takie pojęcie inwestycji, no to rzeczywiście było poruszenie dosyć duże. Ale czy to też nie jest tak, że kiedy właśnie wy pracujecie nad sobą, formujecie się, nie tylko pod względem edukacji, zdobywania wiedzy takiej merytorycznej pod kątem zawodów przyszłych, pracy, ale w ogóle jako człowieka, czy to nie jest też inwestycja w siebie, którą druga osoba, mądra druga osoba, czy to będzie przyszły mąż, czy przyszła żona, że oni też przez to będą jakby widzieli, że jest jakby co w nas i jest za co nas jakby tak docenić także, jak to widzicie?
Wydaje się, że to jest jak najbardziej inwestycja w siebie, bo o ile ja więcej od siebie wymagam, to też wymagam więcej od tej osoby, z którą później swoją przyszłość powiążę. A to jest też logiczne, że jeżeli będę od kogoś więcej wymagała, to ta osoba będzie coraz lepsza i fakt, że się trafi ktoś najlepszy.
Nie wiem, co teraz tutaj sądzić, bo tu jest nadzwyczaj krótki wpis. Nadzwyczaj krótki. Piotr Wolf pisze, no, Gosia. Nie wiem, czy to jest no, takie
pozdrawiam,
palcem,
Piotrek.
Pogrożone. Czy jak to jest, tak. Ale jakiś element jakby brznuty takiej sympatycznej po prostu wybrzmiewa. Dobrze, moi drodzy, tradycyjnym naszym zwyczajem również na antenie radia możemy pozdrowić, zanim przejdziemy do modlitwy na zakończenie dnia, komplety, możemy właśnie pozdrowić radiosłuchaczy i te osoby nam, które w jakiś sposób są bliskie. Bardzo proszę, zapraszam. Kogo chcielibyście pozdrowić? Krzysztof?
Ja chciałem pozdrowić moje dwa ulubione małżeństwa. Czy pierwsze, to nie, że tak kolejność, tylko muszę kogoś wymienić pierwszego, to jest Marcin i Anetka Pyrcz i Mieszko i Monika Tutajowie.
Ja chciałabym pozdrowić KSM-owiczów z diecezji płockiej i wszystkich duszpasterzy KSM-owych.
Masz takie szerokie pozdrowienia jak papież, tak?
Takie
tak,
szerokie.
Wszystkich, tak. Urbie to
wszystkich, którzy mnie słuchają i poznali po głosie.
Ja bym chciała pozdrowić moich rodziców, moje rodzeństwo, księdza Janusza Zdunkiewicza, mojego najlepszego proboszcza, no i jeszcze moich przyjaciół, żołnierzaków.
Ja bym chciała też pozdrowić rodziców, brata, całą rodzinę. Całą parafię Strzegową właśnie też z księdzem proboszczem na czele, z księdzem Józefem Błaszczakiem i wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchali.
A ja również chciałam pozdrowić moich rodziców, dwójkę rodzeństwa i chciałam pozdrowić również naszego księdza proboszcza z parafii Sońsk.
Księże proboszu, ja też pozdrawiam.
Ja bym chciał pozdrowić naszego biskupa diecezjalnego, księdza Piotra Liberę.
Ja też pozdrawiam.
Wszyscy pozdrawiamy.
Wszyscy pozdrawiamy, tak mam nadzieję. Oczywiście swoich rodziców i mojej dziewczyny Patrycję, która pewnie nas teraz słucha.
Cieszymy się tym, że możemy tutaj dzielić się naszymi takimi właśnie doświadczeniami, ale i nie byłoby tego, gdyby nie było też KSM-u, bo tutaj tym naszym środowiskiem występujemy i dlatego też serdecznie pozdrawiamy księdza prałata Sołtysika, który przyczynił się, że KSM się w Polsce odrodził, księdza biskupa Tomasika, który tutaj z KSM-em właśnie cały czas ciągle współpracuje z ramienia konferencji episkopatu. Pozdrawiam też gorąco serdecznie księdza biskupa Stefana Regmunta i życzę mu siły takiej właśnie do posługi. Pochodzę z diecezji nowogorzowskiej i w związku z tym te nasze więzi są też takie silniejsze. Stąd też te wspomnienie. Natomiast moi drodzy, dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za telefony, za wpisy. Przepraszam, że nie wszystkie jest możliwość zawsze odczytać, czy też w całym fragmencie, no ale audycja ma też swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o czas. Za telefony bardzo dziękujemy. Zachęcamy do następnych, przy następnych audycjach kontaktów z nami. A teraz byśmy prosili o przygotowanie brewiarzy tym, którzy je posiadają. I będziemy zapraszali wspólnie do naszej modlitwy na zakończenie dnia, do komplety z piątku, tak jak to dzisiaj przypada. I jest moment, chwila na to, żeby sięgnąć po brewiarz. Zapraszamy do wspólnego udziału w modlitwie na zakończenie dnia w brewiarzu tomie czwartym, kompleta, strona 971, psalmy z piątku, strona 990, w wersji skróconej brewiarza. Rozpoczynamy kompletę na stronie 1165 rachunkiem sumienia, następnie hymnem, a później psalmy z piątku 1184. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Rachunek sumienia. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległy, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu, jak było na początku.
Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą nie nada Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Błogosławiona Karolino,
módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko,
módl się za nami.
Dziękujemy za wspólne spotkanie w czasie wzrastania młodzież z KSM-u Płockiego i wraz z księdzem Grzegorzem Kucharskim. Życzymy dobrej, błogosławionej nocy i szczęśliwych powrotów do domu.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich jeszcze raz i dobrych snów.